Co to jest? 3,141592 dolara. Pieniądze! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Każdy chciałby być bogatym człowiekiem i to nie tylko bogatym w witaminy. Każdy chciałby mieć więcej pieniędzy, ale doświadczenie brutalnie nam pokazuje, że to nie jest takie proste i że to nie jest tylko siedzenie i przyciąganie swoich wymarzonych samochodów, tylko że widocznie proces jest dużo, dużo bardziej złożony i w dodatku większość ludzi w tym procesie nie daje rady, w sensie on nie jest dla nich skuteczny. I z pomocą przychodzi człowiek, który się nazywa Morgan Housel, który jest autorem książki Psychologia Pieniędzy. I dzisiaj o tym będziemy mówić, ponieważ tezą autora, bardzo słuszną zresztą, który jest inwestorem od kilkudziesięciu lat, inwestorem giełdowym, człowiekiem sukcesu, jego tezą jest, że nasz problem z bogactwem szeroko pojmowanym jest w tym, że traktujemy bogactwo jako naukę ścisłą, czyli Excelek, wyliczę se, tak, i tu mi wyjdzie, że na przykład leasing się bardziej opłaca niż za gotówkę, bo to tam miałbym te pieniądze i bym zainwestował i tak dalej. I tego typu podejście prowadzi do tragedii, podczas gdy tak naprawdę pieniądze są nauką miękką, taką umiejętnością miękką, czymś takim trochę jak psychologia, takim no nie do końca namacalnym, takim, czego nie da się wrzucić w Excela, bo jest tam bardzo dużo zależności związanych z tym, że jesteśmy ludźmi, mamy swoje pożądania, pragnienia, niedoskonałości i w tym całym bałaganie potrzebujemy się odnaleźć, żeby po prostu te pieniądze mieć. Nie tylko, żeby zarabiać ich więcej, ale później, żeby ich nie stracić. A jeśli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, to mamy dla Ciebie właśnie przedpremierę kursu języka ukraińskiego w Instytucie Lingwistyki, co oznacza, że możesz go kupić teraz 25% taniej, ale tylko do końca piątku, czyli jeszcze raptem przez kilkanaście godzin, można powiedzieć, dlatego też działaj śmiało. Piątek to, z tego co pamiętam, to jest 29 kwietnia, czyli do 23.59. Zapytasz, co to ma do pieniędzy, do zarabiania większych pieniędzy? Ano to, że mamy w Polsce 3 miliony nowych ludzi. Ci ludzie mówią po ukraińsku, większość z nich przynajmniej. No i co? Ludzi czy klientów? To jest pytanie do Ciebie. Jeżeli rozumiesz, że również klientów, to wtedy rozumiesz, że może faktycznie umiejętność językowa Ci się do tego przydać i pewnie dlatego dostajemy ciągle notorycznie, intensywnie dużą ilość maili o tym, kiedy wprowadzimy kurs ukraińskiego. Pewnie, tak strzelam, że są to ludzie w większości, którzy wyczaili, że to jest całkowicie nowy rynek, który w dodatku prawdopodobnie nie zostanie tak szybko zagospodarowany przez Twoją konkurencję. A my z kolei, stwierdzając, że analogicznie, czyli jak ludzie chcą, to trzeba im tego dostarczyć, zanim zrobiłaby to konkurencja, więc dostarczamy. I tak oto mamy już w przedpremierze ten kurs, także dołącz do niego już teraz. Jeszcze drugie ogłoszenie. Robiliśmy konkurs na ostatnim live'ie na najlepsze pytanie i najlepsze pytanie zadał Tomek, który został nagrodzony Dacią Logan, w której nagrywaliśmy program. Myślę, że pytanie Tomka to jest pytanie wielu z nas tak naprawdę, które każdy chyba może sobie w którymś momencie życia zadaje. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie trochę odpowiedzią na to pytanie, natomiast zobaczmy, jak to było z tym pytaniem i z przekazaniem samochodu.
Oto zwycięskie pytanie konkursowe zadane przez Tomka. Mam 33 lata, żonę, syna, córkę, trzecie w drodze. Pracuję na etacie, 4000 netto. Brak kart kredytowych i kredytu. Dwa samochody na gaz, średnio po 25 lat, wartość 2 zł za kilogram. Mieszkamy nad rodzicami, po pracy remontuję dom. Jak dzieci śpią, to haftujemy. Żona ma w domu mały zakład krawiecki, haft komputerowy. Nie palę, piję tylko okazyjnie, nawet kawy nie piję. Ostatnie wakacje 4 lata temu. Nad morze, na rowerach, spanie w namiocie. Działam społecznie. Żyję bardzo oszczędnie. Herbata w termosie, śniadanie w plecak, żebym na mieście nie musiał kupować. Używane meble i tak dalej. Każdą wydaną złotówkę oglądam 4 razy. Moje pytanie konkursowe. Co ja robię źle? Kiedy będę bogaty?
Obok mnie jest Tomek. Co tu robisz?
Przyjechałem po samochód.
Okej, okay, który byś chciał?
Negocjujmy, biały okazuje się, okay, tak?
Biały może być.
Na to się przyjadę następnym razem.
Zgodzić. Zadałeś najlepsze, najciekawsze pytanie, które nam
i nie tylko nam dało do myślenia, więc ja przekazuję Ci tę oto nagrodę. No i co? Oddaję i niech Ci służy. Jest tak. W LPG, także na te czasy tak. Myślę, że rozsądnie. Ale załączę, bo przyjechałeś z tatą, także załączę parę książek na drogę, żeby się tata nie nudził w trasie.
Wielkie dzięki.
Także
ode mnie też mały prezencik.
O proszę,
gifty rozdają. W zasadzie od żony.
Od żony prezent?
Tak, tak można by powiedzieć.
O proszę, to jest, widzę, firmówka.
Tak.
Wy to produkujecie, także tak. Ja od razu zapytam.
4 na całym świecie.
No tak.
Tak.
Zrobimy licytację za milion gruby.
Tak.
To chciałem zapytać, gdzie Was znaleźć w takim razie, żeby ktoś, kto potrzebuje haftu, wiedział, gdzie szukać, bo każda okazja do reklamy jest bardzo dobra.
Na fanpage'u Franmak, Górska Anna.
Super, no ja trzymam kciuki za Waszą firmę. Tak, widzę, że tu coś jeszcze się ukrywa, może nie będę pokazywać.
Ale to
nie jest Wasz produkt, także nie musimy...
Nie, nie nasz, ale lokalny nasz.
Lokalny, tak, po którym się...
Do kupienia tylko u nas.
Leży. Okej, super. Fajnie, ja się cieszę bardzo, że samochód znalazł godnego właściciela.
Ja jeszcze bardziej chyba.
I zawsze w tym momencie w konkursach, bo pierwszy raz w życiu wręczam komuś samochód, ale oglądałem w różnych konkursach, że zawsze wtedy pytają, jak się czujesz, to ja zapytam gwoli właśnie nawyku, jak się czujesz?
No w sumie nie wierzę. Pierwszy raz wygrałem samochód. No i mam nadzieję, że nie pierwszy. O tak.
A, o proszę. Tak. To jest nasz wspólny pierwszy raz. Pozdrowienia dla żony swoją drogą. Ale tak, bo ja pierwszy raz... Daję ty pierwszy raz pierwszy, ale może dobra. Nie idźmy w to. W każdym razie jeszcze raz oficjalnie Ci gratuluję.
I dziękuję.
Życzę, żeby służyło i cieszę się bardzo.
Dziękuję.
Okej, okay, tak to było z tą Dacią. No to jedziemy z dzisiejszym tematem. Jak być bogatym? No właśnie, Excel nam tego prawdopodobnie nie powie, bo gdyby to było takie proste, że wystarczy liczby wstawić do Excela. Zresztą tak naprawdę bogactwo w teorii jest mega proste, tak? Trzeba zarabiać więcej niż się wydaje i z czasem będzie się miało coraz więcej pieniędzy. Proste, nie? Dzięki, cześć, no to powodzenia. No niestety to tak do końca prosto nie działa. Co zrobić, żeby zarabiać więcej? Co zrobić, żeby wydawać mniej? Żeby umieć wydawać mniej? Żeby umieć nie wydawać wszystkiego? To są pytania, które są tak niby mega proste, a tak niesamowicie złożone i odpowiadają za tyle różnych zjawisk w świecie, od tego, że niektórzy mają obrzydliwe bogactwo, po to, że niektórzy mają obrzydliwe zadłużenie. No i tak to jest, więc dzisiaj poszukamy odpowiedzi. Autor Morgan Housel zaczyna swoją książkę od historii niejakiego Ronalda Reeda, człowieka, który był pracownikiem stacji benzynowej praktycznie przez całe swoje życie i pewnie nie byłoby o nim wpisu w Wikipedii, gdyby nie to, że odchodząc na emeryturę miał 8,6 miliona dolarów na koncie. Jak to zrobił? Wygrał na loterii? Nie. Może jakąś miał tajną pracę, przemycał narkotyki? Nie. Nic dodatkowo nie robił. Po prostu oszczędzał większość pieniędzy i komuś z Was teraz włącza się Excel i mówi, dobra, to ile on na tej stacji mógł zarobić, że nawet jakby oszczędzał 50%, rozumiesz, na życie by wydawał połowę, drugą połowę by oszczędzał. No to i tak, pracował tam 45 lat, jakim cudem aż 8 milionów dolarów. No przecież to jest 30 milionów złotych. Panie, co to ściemą zajeżdża. No, zajeżdża, ale nią nie jest, ponieważ Ronald nie tylko oszczędzał, ale nie wrzucał do skarpety, czekając aż inflacja to wszystko zeżre, tylko inwestował. Inwestował w bardzo specyficzny sposób. W sensie wsadzał na giełdę amerykańską w bardzo bezpieczne indeksy, w zasadzie głównie w SP500, tak, czyli 500 firm największych amerykańskich wrzuconych do jednego koszyka, że już no, bezpieczniej to się prawie nie da. I nic nie robił więcej. Jego inwestowanie polegało na tym, że nic się nie robi. I teraz ci, którzy tradują od rana do wieczora z 7 monitorami, mówią, jak to? Jak to? Przecież myślałem, że inwestowanie polega na tym, żeby zrobić 300 transakcji dziennie. To jest fikcja, są na to statystyki brutalne, że jest to fikcja. Jest to naganianie na bardzo dziwne rzeczy, które nie działają. I są na to liczby, że to nie działa. I właśnie ta książka o tym jest, że my bardzo często ulegamy różnym złudzeniom, gdy tak naprawdę gdzieś indziej jest złoty graal w ogóle niepilnowany, stoi tam, tylko nikt tam nie patrzy w sumie. I to zrobił między innymi Ronald Reed, pracownik stacji benzynowej, który gdy zbliżała się jego ostatnia godzina, to 2 miliony dolarów przekazał swojej rodzinie, a resztę, z tego co kojarzę, bo mogę teraz mylić te liczby, proporcje, ale tak mi się wydaje, że tak było, resztę przekazał szpitalowi, w którym, no, w lokalnej społeczności, żeby pomagał po prostu leczyć tęże lokalną społeczność. Także myślę sobie, że dał radę. I właśnie nad tym się dzisiaj zastanawiamy. Jak to jest, że nie turbo przedsiębiorca, który ma 300 firm, wynalazł system operacyjny do komputera, bo to, że taki jest milionerem, to jest dobra, to wiemy. Ale jak to jest, że normalny człowiek, zwyczajny, jeden z nas, emerytował się, że tak powiem, z grubą kasą. Jak on to zrobił? No właśnie, bo nawet jakbym ci powiedział sposób, już ci go powiedziałem, tak? No co on robił? No inwestował w nudny sposób, oszczędzając, ale nie w skarpecie, tylko na giełdzie. I nie dotykał przez 50 kolejnych lat, czekając, aż zadziała procent składany, o czym jeszcze będziemy mówić. Prosty sposób i większość ludzi nie jest w stanie go zastosować. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi nie umie oszczędzać, większość ludzi wydaje za dużo w ogóle, większość ludzi nie wie też, jak zarabiać więcej, gdyby tego potrzebowali, większość ludzi nie da sobie rady ze zmiennością na giełdzie, tak? Czyli jak jutro powiedzą pesymizm wśród inwestorów, bo coś tam, bo pandemia, bo wojna, bo coś, to ludzie już pękają i sprzedają. A Ronald Reed nie sprzedawał, a miał trochę w życiu po drodze różnych wydarzeń, które mogłyby go skłonić do pesymizmu, bo tam wojna światowa, wojna wietnamska i tak dalej, różne rzeczy się działy, a jednak, że był pesymizm niesamowity, a jednak olał to, w sensie wytrzymał, przetrzymał, nie dotykał tych swoich aktywów, bo wiedział, po co inwestuje. No i o tym dziś będziemy mówić. Zasada pierwsza, ponieważ ta książka jest o zasadach. Ja ją w ogóle bardzo polecam, bo jest napisana fajnym językiem i bardzo dużo ludzi pyta o tematy związane z bogactwem. No a ileż ja się mogę produkować na ten temat? Poprosiłem kogoś mądrzejszego, który o tym nie wie, no bo przeczytałem jego książkę. I jest tam kilkanaście zasad. Pierwsza to jest: nikt nie jest świrem. Co to znaczy? No oczywiście to jest teoria trochę przesadzona, bo na pewno ty też znasz jakichś ludzi, którzy świrami są. Ale chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że twoje doświadczenie to jest, ja muszę aż przeczytać, to jest 0,00000001% tego, co wydarzyło się na świecie, a jednocześnie to jest ponad 80% tego, co ty o tym świecie myślisz. I o co chodzi? O to, że przeżyłeś różne rzeczy, tak? W zależności ile masz lat. Jak ja na przykład tłumaczę swoim dzieciom, jak to było na kasetach, jak się puszczało na Commodore 64 grę, i ona się wgrywała na kasecie i tam była taka igiełka, żeby to nastroić, bo jak się nie nastroiło, to się i tak nie wgrało. I wtedy wszyscy byli w bezruchu. Jak ktoś śmiał oddychać, bo śmiał się, to już, to by został pobity na miejscu. Ale jakby ktoś śmiał oddychać, to uległby reprymendzie. Ponieważ nie można było oddychać, jak na Commodore wgrywała się gra. Jak ja to opowiadam moim dzieciom, one mówią: jasne, jeszcze mi powiedz, że nie było internetu. No i widzisz. I o co chodzi teraz? O to, że każdy mniej więcej robi takie rzeczy, które pasują do jego doświadczenia. Czyli jak ty patrzysz, jak ja na przykład patrzę na ludzi, którzy grają na Forexach, to jest szaleństwo dla mnie. Znaczy, to jest niedorzeczność, to się nie zgadza z niczym, z żadną logiką. I to jest po prostu głupie. Ale robią to. Dlaczego? No i właśnie, a może to nie jest głupie, tylko może to jest zgodne z ich doświadczeniem, czyli żyją w bezpiecznym świecie, bezpiecznym, urodzili się w takim roku, że doświadczyli dużo bezpieczeństwa, więc nawet jakaś wizja tam bankructwa, przelewarowania się i tak dalej, nie jest wizją końca świata. Prawdopodobnie człowiek, który dzisiaj jest Ukraińcem, ma trochę inne podejście do życia, do ryzyka, do tego, co można stracić. Taki na przykład Amerykanin prawdopodobnie bardziej by uwierzył w nieruchomości niż Polak, a Polak na pewno bardziej niż Ukrainiec. I to nie jest tak, że po prostu ktoś jest lepszy w inwestowaniu, tak? Że to może Amerykanin najbardziej to rozkminił, bo najbardziej rozumie, że inwestowanie w nieruchomości ma sens. No nie! Nikt nie jest szalony. Tutaj głosi autor, że to nie chodzi o to, że jeden myśli głupio, a drugi myśli mądrze, tylko każdy myśli w oparciu o swoje doświadczenie, w zależności, jakie to doświadczenie jest, tak? Czyli ktoś miał dziadka, który, albo ojca, który całe życie inwestował na giełdzie, ale nie dotykał tego, to dla niego to jest oczywiste i proste. Albo mój wspólnik Karol ma niesamowity dar do oszczędzania pieniędzy. Jest to dla niego proste, nigdy nie bierze kredytu, wszystko dla niego jest tak oczywiste, że dla niego to jest niepojęte, że jak to można kupować auto na przykład w leasingu. Jak? To jest absurd. Dla niego to był absurd. Dla mnie to był absurd, że nie można kupić auta, że można kupić auto nie w leasingu na przykład. I tak dalej. Bo widzisz, bo Karol akurat takie wzorce miał w rodzinie i to wielopokoleniowe, że trzeba było oszczędzać, bo bywały ciężkie czasy, trzeba się było przyzwyczaić do tego, przygotować na to i tak dalej. I każdy ma swoje doświadczenie, ty masz też swoje doświadczenie. I w związku z tym, o co tutaj chodzi w tym wszystkim? No o to, że nasze doświadczenie wpływa na nas. Jedni chcą inwestować w obligacje, bo za ich czasów obligacje były dobre, ale spokojnie, bo teraz chodzi o to, że twoje doświadczenie trzeba umieć wyłączyć. Tak? Czyli to, że ty masz na przykład 60 lat i mówili, że obligacje to jest to i Bitcoin to jakieś technologie, to trudne, skomplikowane, to nie ma znaczenia. Rozumiesz? To, że ludzie z pewnym doświadczeniem nie wchodzą w Bitcoina, bo uważają, że się boją. W sensie, bo w ich czasach tego nie było. To nieważne. Jeśli jesteś jedną z tych osób, trudno. Zostaw to. Są nowe możliwości. Warto się dowiedzieć. Warto poczytać, przeanalizować. Oczywiście podjąć później jakoś racjonalne decyzje, tak, i nie wchodzić na hurawę wszystko, co jest. Ale chodzi o to, że każdy z nas jest obarczony błędem swojego doświadczenia. Tak, czyli każdy z nas coś przeżył, coś widział, zbudował sobie mapę świata w oparciu o to. Na przykład w naszej kulturze zachodniej tak zwanej kredyt jest normalny. I wszyscy myślą, że tak jest, no to tak się żyje, tak? Na studiach można dostać studencki, potem można dostać kartę kredytową, dom się też kupuje na kredyt, a auto to już jest oczywiste. To nie znaczy, że to jest normalne. Tak? To tylko oznacza, że nasze doświadczenie takie jest. To jest tylko mały procencik, a wręcz mniej niż promilik doświadczeń tego świata. Jest kultura arabska, gdzie w ogóle kredyt to jest grzech. Nie można. Jak to? Zresztą ktoś by poczytał Pismo Święte, to też by zobaczył, co tam jest na temat kredytu. Dużo ciekawych wzmianek jest. Jak choćby to, że człowiek zadłużony jest na zawsze niewolnikiem swojego wierzyciela. Więc chyba to nie jest rekomendacja jakaś specjalnie mocna, żeby brać kredyty. W kulturze chińskiej, jak kupiłeś samochód, ale na kredyt, to jesteś frajer. No i tyle. I widzisz, i to, że my mamy jakieś elementy kulturowe na przykład, to nic nie oznacza. To tylko oznacza tyle, że są to elementy naszej kultury, ale wcale nie, że one są mądre. Po prostu żyliśmy w czasie prosperity, kiedy jak ktoś sobie wziął BMW w najmie długoterminowym, że płaci miesiąc i nigdy nie ma, to może to niektórym przechodziło. W sensie działało to. Ale te wszystkie strategie działają tylko w czasie prosperity, tak? Czyli jak nie ma wojen, nie ma kryzysów, nie ma turboinflacji, to się wszystko może zgadzać nawet. I to nie jest tak, że ktoś, kto tak robi, to jest szaleńcem, tylko on działa w oparciu o swoje doświadczenie. Oczywiście statystyka pokazuje, że on popełnia błąd, natomiast on ma prawo tego nie wiedzieć. I autor mówi, jest tyle w związku z tym podejść do pieniędzy, ile ludzi, i one są obarczone błędem ich doświadczenia. Są badania na to, że ludzie, którzy dojrzewali, kiedy obligacje były hitem, no to są bardziej skłonni inwestować dzisiaj w obligacje również, gdzie to już za bardzo nie ma sensu, no bo jest turboinflacja i to jest po prostu głupota, tak? Tracimy pieniądze na tym. Ale ludzie to robią. Ludzie to robią, ponieważ mają swoje doświadczenia. Co ciekawe, 40% ludzi w Stanach nie umie odłożyć $400, a największe liczby, jeżeli chodzi o loterie, są właśnie w Stanach. To tam najwięcej ludzi gra, najwięcej ludzi trwoni pieniądze, a kto trwoni? No, badania również pokazują, że biedni grają najbardziej na loterii. I tu jest dowód, że pieniądze to jest psychologia, a nie Excel. To nie jest twarda nauka, tak? Bo Excel mówi, człowieku, jak grasz na loterii, to nie masz szans wygrać. Musiałbyś 3 razy spaść najpierw samolotem i wtedy wyrównujesz szansę wygrania na loterii. A biedny myśli, i tu jest, wchodzi psychologia, wychodzi Excel, wchodzi psychologia. Biedny myśli, no ale przecież ja nie mam żadnych umiejętności. Czasem robi to zupełnie podświadomie. Nigdy nie dorobię się milionów na przykład. Ta loteria jest moją jedyną szansą. To co mi szkodzi spróbować? Przecież nie tak dużo tracę. I potem się okazuje, że właśnie dużo tracą, bo to oni najwięcej wydają na loterię, tak? Bo ludzie, którzy mają realne perspektywy na sukces, tak, działają, są mega aktywni, uczą się, rozwijają, to oni na loterii już nie grają, bo dla nich to jest bardziej widoczne, że to jest nielogiczne. Ale to nie oznacza, że ci biedni to oni są szaleni, że oni są głupi. Tylko oni działają zgodnie ze swoją psychiką. Pieniądze to jest psychologia i dlatego tak ważne jest, żeby te metody tej psychologii poznać. Przykładowo, dlaczego ludzie sobie nie radzą z emeryturą? Dlaczego nikt na emeryturę nie jest gotowy? W sensie ludzie liczą na jakieś patologiczne instytucje, ZUS-y i tak dalej, które im zapewnią tą emeryturę, jeśli w ogóle będą istniały. Dlaczego ludzie dlaczego ludzie nie przygotują sobie sami emerytury? Dlaczego na starość przygotowują sobie straszne długi, a nie oszczędzone środki? Najczęściej znów działa psychologia, bo mówią, bo ja to nie mogę oszczędzać, ja nie mam z czego oszczędzać. To mówi każdy niezależnie od dochodu. To jest też ciekawe. W każdym razie chodzi o to, że emerytura to jest w ogóle nowa koncepcja. Nie wiem, czy wiesz, ale emerytura w zasadzie jako pomysł to istnieje w naszej cywilizacji od dwóch pokoleń w sumie. Taka państwowa emerytura i tak dalej. Dobra, tam Bismarck już zaczął coś wymyślać, żeby ogolić ludzi z pieniędzy i pod pretekstem oddania im tego za 50 lat, jak już nikt nie będzie pamiętać, a przynajmniej o nim już nikt nie będzie pamiętać. Ale tak ogólnie to jest to dość nowy koncept. I tu autor mówi, dobra, zobaczcie, na pieski, kotki, one swoje zachowania mają od setek tysięcy lat ugruntowane przez ewolucję. I mimo, że 10 tysięcy lat temu udomowiliśmy psa, to on dalej bywa dziki. Czyli widzisz, 10 tysięcy lat dalej się wszystkiego jeszcze nie nauczył. A my mamy emeryturę od kilkudziesięciu lat i już mielibyśmy umieć. I to mówię jako pocieszenie dla tych z was, którzy toną w długach i mówią nie. To będzie pewnie odcinek o tym, że jestem biedakiem, bo nieudacznikiem albo coś. Właśnie wręcz przeciwnie. Znaczy, nie żeby jakoś super udacznikiem, żeby to gloryfikować, ale chodzi o to, że nikt nie jest szaleńcem, nikt nie jest głupi. Każdy po prostu działa w oparciu o swoją wiedzę, swoje doświadczenie i to jest zupełnie normalna sprawa. I dlatego chyba tu jesteś, że jeżeli twoje doświadczenie zwiodło cię na manowce, nie dało ci efektu, to chcesz się uczyć, tak? Chcesz się uczyć i stwierdzić, dobra, odpuszczam swoje doświadczenie i zaczynam przechodzić na twardą wiedzę o pieniądzach. Ignoruję je. Nieważne jest już moje doświadczenie, to co ja sobie to przeżyłem, bo ja jestem jednym człowieczkiem z 8 miliardów i tak dalej. To nie jest istotne. Sprawdźmy, co mówią fakty. Dlatego musimy z pokorą podejść do psychologii pieniędzy. Także a propos edukacji, przypominam, ekspertia.com.pl, a tam możesz edukować swoje dzieci również, ponieważ mamy misia ekspertusia, który uczy m.in. oszczędzania, a to jest ważny nawyk. Dobra, jedziemy dalej. Drugi punkt, szczęście kontra ryzyko. To jest ciekawe, bo kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak się mówi, ale z drugiej strony no można przebiegać przed jadącym pociągiem, żeby zobaczyć, czy zdążysz i jak zdążysz, to wrzucić to na YouTube'a i zostać gwiazdą młodzieży. No można i paru tak zrobiło i niektórzy nawet przeżyli, a inni nie przeżyli. Natomiast czy się ktoś na tym dorobił, to nie wiem, wątpię. Więc tu nie chodzi o to, że ryzyko to musi być jakieś ekstremalne, żeby osiągnąć sukces. A z drugiej strony nie chodzi też o to, że sukces zależy wyłącznie od szczęścia. Chodzi o to, że to jest niestety mieszanka tych dwóch elementów. I tutaj przykład autora psychologii pieniędzy, autora Morgana Housela jest ciekawy i mówi o Billu Gatesie. Człowieku, może zostawmy już kwestie wątpliwości związanych z tym człowiekiem, które narosły podczas pandemii, gdy się okazało, że jest dobrym kolegą Antonego Fauciego, który tam był szefem pandemii i robili interesy na kontrakty na ponad 100 milionów dolarów i tak dalej, w dodatku w domu Billa Gatesa. Nieważne. My teraz mówimy o sukcesie finansowym, a taki Bill Gates niewątpliwie posiada. I 1968 rok. Uniwersytet w Seattle. Studiuje tam Bill Gates, wynajduje Windowsa wkrótce, bo ćwiczy na tamtejszym komputerze, no i później znamy już resztę historii. Zostaje miliarderem i tak dalej i dzisiaj jest człowiekiem bardzo wpływowym. Czy byśmy tego chcieli, czy nie? Tak jest. No i teraz można by powiedzieć, ktoś, kto na przykład lubi Billa Gatesa, to powie łebski facet. I oczywiście tego nie można mu odmówić, no bo nie robi się takich rzeczy, jak się nie jest łebskim. To jest fakt, ale ciekawą rzecz zwraca uwagę autor, że w 1968 roku Uniwersytet w Seattle był jedynym, który miał komputer. No bo wtedy nie było komputerów za bardzo, więc jak były jakieś pierwsze, no to zazwyczaj miało je wojsko, coś się tam bawiło, tak, szukało możliwości zastosowania tego do zniszczania innych ludzi i tak dalej. No ale uniwersytety jeszcze to nie był ten czas. A jakiś rektor Uniwersytetu w Seattle powiedział, kurczę, ciekawe to jest, to może być przyszłość. Zainwestujmy kupę kasy w to, żeby u nas taki był. No i akurat to był ten rocznik, kiedy Bill Gates się tam zapisywał. I teraz statystyka. W 1968 roku było 303 miliony ludzi na świecie, którzy mogli zacząć studia. Z nich 18 milionów tylko było w USA. Z nich tylko 270 tysięcy w stanie Waszyngton, a tylko 100 tysięcy w okolicach Seattle. A tylko 300 poszło na konkretny Uniwersytet Lakeside. 300 osób z 303 milionów. Taką szansę miał Bill Gates, który miał bogatych rodziców, trzeba dodać, i dlatego w ogóle mógł iść na tak drogi uniwersytet. Bo na przykład ja bym nie mógł i bym nie wynalazł Windowsa, co też uczyniłem, nie wynajdując Windowsa. Także, no i widzisz, z jednej strony można powiedzieć milioner łebski i tak dalej, robić filmiki motywacyjne, że patrzcie, róbcie jak on. Ale z drugiej, jak się spojrzy na te liczby, to one są takim plaskaczem mocnym. I z drugiej strony jest Kent Evans, człowiek, który również był na tym uniwersytecie, studiował z Billem. Mało tego, było ich trzech. Był Kent Evans, był Bill Gates, no i był jeszcze Allen, którego imienia nie pamiętam, chyba Paul. I oni we trzech mieli zakładać Microsoft. To był ich wspólny pomysł, mieli robić razem ten biznes i razem zostać miliarderami. Jeżeli znasz historię Microsoftu, to znasz dwa z tych nazwisk, a trzeciego nie znasz, Evansa nie znasz. Jak to jest możliwe? Ano tak, że już wszystko było dogadane, już byli przyjaciółmi, już było wspaniale i tu sobie myślisz, a pewnie się pokłócili. Nie, było wszystko super do ostatniego momentu. Niestety ostatni moment nadszedł, kiedy Kent Evans w weekend pojechał w góry i głaz, jakiś kamień spadał, walnął mu w łeb i go zabił. I koniec Kenta Evansa. Wiesz, jaka jest szansa, że 23-latek zginie w górach na rowerze zaatakowany przez głaz? Mniej więcej taka sama, jak na to, że będziesz tym właśnie studentem na uczelni z komputerem, która jest jedyną uczelnią z komputerem na świecie. Ta sama szansa, tylko że jeden nie żyje, a drugi jest miliarderem. I do czego zmierzamy? Pośrednio z autorem tej książki, do tego, że jest tyle elementów przypadkowych w życiu, które są zupełnie nieprzewidywalne, że nie, że a to trzeba powiedzieć, że pieniądze to fart i koniec. Nie, spokojnie, nie do tego zmierzamy. Chodzi o to, że nie ma sensu kierować się radami jednej konkretnej osoby. Czyli przyjdzie jakiś naganiacz od Forexa i zacznie ci opowiadać, że panie, ja to się wzbogaciłem, cuda wianki i tak dalej. No, skoro on się wzbogacił, on ma pieniążki, to jedziemy z tym. Nie! Właśnie chodzi o to, żeby skusić się statystykami całego rynku. Zobaczyć, ilu ludzi na Forexie zarabia i nagle statystyki są mega brutalne. Okazuje się, że prawie nikt na całym świecie nie zarabia. W zasadzie w Blackjacka byś miał większe szanse, a w pokerze to na 100% byś miał większe szanse. To ci statystyki powiedzą. Że rzeczywiście w pokerze umiejętności się bardzo jasno przekładają na zyski. A na Forexie nie. A Forex to oczywiście tylko przykład. I znowu, ktoś by ci powiedział, zainwestowałem pożyczony od mamy milion, już pomijając skąd mama miała, ale nieważne, w fabrykę i jestem zylionerem teraz. I ty sobie myślisz, aha, czyli trzeba pożyczyć milion i wtedy będę zylionerem. Hola, hola, kolego. Właśnie nie. Chodzi o to, że ci ludzie, którzy mają dziś milion albo mają dziś skrajną biedę, to po części pewnie wynika z ich działania, na pewno. Ale jest tyle elementów przypadkowych po drodze, że my tak naprawdę nie wiemy. Czy przypadkiem tam fart nie miał potężnego znaczenia jak w przypadku Billa Gatesa? Który, o dziwo, sam to przyznaje. I sam to obliczał nieraz. Także skoro tak jest, to chodzi o to, żeby nie oglądać filmików motywacyjnych albo kierować się wyłącznie biografią. Bo ja też lubię czytać biografie fajnych ludzi, którzy osiągnęli sukces i tak dalej. Czytałem biografię Elona Muska, ale wiesz co? Nie można z tym przesadzać, ponieważ pieniądze to jest nauka nieścisła, a musimy zrobić ją bardziej ścisłą, jeżeli chcemy mieć większą gwarancję sukcesu. Także jak my będziemy do tego podchodzić psychologicznie, czyli no Elon Musk, fajny gość, poczytam, a on tam pisze, że śpi w fabryce swojej Tesli, bo nigdy nie wraca do domu, bo nie ma kiedy, bo tyle pracuje, 120 godzin tygodniowo. I wtedy sobie myślisz, aha, czyli żeby odnieść sukces w życiu, trzeba pracować 120 godzin tygodniowo, bo tak mówi Elon. Tak mówi Elon, ale znowu, zostawmy już jednostkowe przypadki. I to, że w internecie ktoś mówi, że na czymś się wzbogacił, albo że ktoś ma fajną biografię i tak dalej. Zostawmy tą psychologiczną część, że ktoś się wydaje takim bohaterem narodu i wejdźmy w twarde dane. Ilu ludzi, ile pracują rzeczywiście milionerzy, na co wydają pieniądze, czy faktycznie wszyscy pożyczyli pieniądze od mamy, czemu milionerzy tak naprawdę dużo rzadziej mają długi niż niemilionerzy. Ktoś powie znowu wymówkując, bo mieli z czego je spłacić, ale nie tak do końca. Oni na początku już unikali długów bardzo często. Czemu oni rzadko mają karty kredytowe? Czemu milionerzy nie kupują prawie nigdy nowych aut? No, to mówią liczby. To mówią statystyki, a nie jednostkowy przypadek twojego sąsiada Ryśka, który jest milionerem. Zadłużonym po pachę. Więc tak naprawdę to nie jest. Także skoro sukces zależy w dużej mierze od szczęścia, to znaczy, że kierowanie się jedną konkretną osobą, jednym konkretnym coachem, liderem, nawet genialnym, bystrym, wspaniałym, inspirującym jest niewystarczające. Trzeba iść w liczby, a liczby są brutalne. Na przykład na giełdzie liczby mówią, albo inwestujesz bardzo długoterminowo, na 10-20 lat, albo w ogóle nie powinieneś tego tykać. To mówią liczby. To samo pewnie powiedzą z perspektywy czasu o Bitcoinie. No bo to działa podobnie. To samo mówią o złocie, tak? Jak szukasz dołków, górek i tak dalej, no to będzie strata. A jak wchodzisz długoterminowo, po to, żeby w sumie może nawet nie wyjść, to będzie zysk. No i tyle. To mówią liczby bardzo brutalnie. Jest tego sporo. Do tego jeszcze zresztą wrócimy. W każdym razie, wyobraź sobie, że teraz jest miliard inwestorów. Miliard ludzi wchodzi w giełdy, w bitcoiny i tak dalej. Czy jest pewność, że 10 z nich zostanie milionerami? Oczywiście, odpowiesz. To jest logiczne. To ja ci powiem, dobra, wskaż nazwiska. No i co? I nagle się okazuje, że to jest nieprzewidywalne, totalnie nieprzewidywalne. Dlaczego? Ponieważ, no właśnie, no my będziemy się kierować tym, czy oni są ładni, czy oni się wydają bystrzy, czy oni mówią w mądry sposób, tak? Czy mają gadane właśnie i tak dalej. A to nie ma znaczenia wszystko. Tam będzie dużo farta i dużo rzeczy, za które będą odpowiadać liczby. Czy ten człowiek, który ma gadane, który jest fajny, sprytny, czy on sobie poradzi z niesprzedawaniem akcji, gdy będzie wojna za granicą? No, tego nie wiesz. To dopiero się dowiesz, jak to mówił Warren Buffett, dopiero jak przychodzi odpływ, to widać, kto pływał nago. I ta rada nawet dotyczy mnie, trzeba powiedzieć szczerze, uczciwie, że oglądasz się na YouTubie jakiegoś typa, który ma jakieś tam poglądy, dobrze, fajnie, mu działają. Czy one działają każdemu? Nie wiem. Sprawdź statystyki. Szczęśliwie akurat ja się o nie opieram w większości wypadków, ale nie zawsze też. Pewnie. Bo to jednak jest psychologia, więc czasem pewnie naginam rzeczywistość do własnego światopoglądu, bo każdy tak robi. To na pewno ja też. Dlatego później są książki, tak? Gdzie są badania statystyczne. Na przykład The Millionaire Next Door, czyli milioner po sąsiedzku chyba w polskiej wersji. I tam masz statystyki. Co robią bogaci ludzie, czego nie robią. I to jest zrobione na dużych liczbach. Tam już jest pokazane, tak, że przyszli ludzie na badanie bogactwa, tak, żeby sprawdzić, czemu oni są bogaci, a inni nie są. I się okazało, że oni jednak wcale nie chodzą w markowych ciuchach bardzo często, że oni nie chcieli kawioru na badaniu, odrzucili to, spytali, czy jest coś normalnego, macie może kluski i tak dalej. I to jest przeciwne do takich normalnych przekonań o milionerach. Bo twój kolega milioner albo jakiś tam celebryta milioner, to on jednak zawsze w Armanim, to on jednak zawsze na drogich wyspach się pokazuje na Instagramie i tak dalej. I można by pomyśleć, że tak jest, a tak wcale nie jest. Tak naprawdę ten kolega, który za tobą w korku stoi w Skodzie Favorit, to on może być mega zarobasem, największym zarobasem twojego województwa. Nigdy nie wiesz. Także tak to działa. Dlatego nie kierujmy się pojedynczymi osobami sukcesu, tylko, i to jest rada, którą sam sobie wyciągam z tej książki tym bardziej, bo sam to często też robiłem, bo mnie inspirują ludzie sukcesu, ale właśnie, chodzi o to, patrzmy brutalnie w liczby, nie kierujmy się jednostkowymi przykładami. Co ciekawe, badania na przykład mówią, że bogactwo jest bardziej przewidywalne niż geny świadczące o wyglądzie, czyli jest większa szansa, że jak ty jesteś bogaty, to że twój brat też jest bogaty, niż że jak ty jesteś gruby, to twój brat też jest gruby. Czyli chodzi o to, że tyle, właśnie tak potężny jest związek tego z tym, gdzie ty się urodzisz, w jakiej jesteś sytuacji i tak dalej. To jest ważne dla wszystkich nowobogackich, tak, który wszedł przypadkiem w Bitcoina, bo mu kolega powiedział, albo zarobił pierwsze pieniądze. Ja byłem takim królem życia, jak zarobiłem pierwsze pieniądze we własnej firmie, zobaczyłem, wow, szok, na etacie bym tyle nie zarobił, zwłaszcza, że na etacie zarabiałem max 1200, zobaczyłem pierwsze pieniądze i król życia, nie, na zasadzie, wow, to ja już umiem, to ja już umiem zarabiać pieniądze, to jest takie proste. Pomijałem parę elementów, na przykład to, że urodziłem się, no dobra, nie urodziłem się w czasie prosperity, ale że większość mojego życia spędziłem w Polsce w czasie prosperity, w kraju, który w tym czasie wyjątkowo był bezpieczny, I w dodatku wyjątkowo szedł górką, kiedy cały świat szedł dołkiem. Nawet podczas mega kryzysów. To w Polsce te kryzysy takie przez te 30 ostatnich lat nie były potężne. No i widzisz, i można się tym zasugerować i stwierdzić, dobra, jesteśmy już gangsta, dajemy sobie radę, bo widzimy przecież na ulicach te fajne auta i tak dalej. Co by się mogło stać? No właśnie. Lepiej jednak patrzeć na liczby. W tych liczbach widać, w historii widać, że co by się mogło stać. Mogłyby się wydarzyć wojny, kryzysy, dewaluacja, inflacja i tak dalej. I pytanie, czy jesteś na to gotowy? Czy wtedy przestaniesz być królem życia? Z drugiej strony nie ma sensu też się winić za nasze dotychczasowe decyzje, bo jeżeli wejdziesz w dobre akcje i stracisz, bo były na przykład, te akcje dają 80% szansy, czyli na przykład one, 80% ludzi zarobiło na akcjach w ciągu ostatnich 5 lat, strzelam, to nie są prawdziwe liczby, ale twoje akcje straciły. Czy ty podjąłeś złą decyzję, że je kupiłeś? Czy podjąłeś dobrą decyzję, ale nie fartem, to było te 20%, kiedy to nie zadziałało? I tak jest życie. To po prostu jest gra liczb, gra statystyk. W tych statystykach nawet jeżeli coś w 99% działa, to znaczy, że w 1% nie działa. No i tyle. Dlatego też niebezpiecznie jest uważać, i tu Morgan Housel zwraca uwagę na naszą psychologię, że jak my osiągamy jakiś sukces, to mówimy, to ja zrobiłem, to po prostu jestem dobry. Tak? Klasyka inwestora. Tak? Jak ktoś pierwszy raz wejdzie na giełdę, to zazwyczaj się zaczyna nie od inwestycji długoterminowych, tylko właśnie na giełdzie zostaje jakiś, albo jakiś forex, albo taki day trading, albo na Bitcoina wchodzi po to, żeby rano kupić, wieczorem sprzedać drożej i zarobić zyliony. I zazwyczaj to wychodzi za pierwszym razem. Jest ten dziwny sekret, że za pierwszym razem wychodzi. I on wtedy myśli, kurczę, rozkminiłem to. To jest prostsze niż myślałem. Obliczyłem dwie jakieś świeczki, coś tam, analiza techniczna, trójkąty narysowałem, odwrócone byki, nie wiadomo co. I gra, ja już umiem. Podczas gdy inni osiągają sukces, uznajemy to za przypadek i jednocześnie, gdy my przegrywamy, to uznajemy to za przypadek, a gdy inni przegrywają, to jest to ich wina. Widzisz, jaki jest to absurd? To jest matryca absurdu, tak? Jak mi idzie dobrze, to ja. Jak mi idzie źle, przypadek, czynniki zewnętrzne, to świat. Po prostu hiperinflacja, rząd, politycy i tak dalej. Świetne wymówki. Jak innym idzie dobrze, kurczę, ci co mieli farta, no akurat trafili. Jak im idzie źle, a nie są ogarnięci. I to jest bardzo niebezpieczne podejście. Nie dość, że stracimy znajomych dużo po drodze, ale po prostu będziemy nieskuteczni, bo będziemy zamiast patrzeć na brutalne liczby, będziemy wierzyć w swoje jakieś tam teorie, wierzyć, że już umiemy, przestaniemy być pokorni i dzięki temu stracimy pieniądze z czasem. Także bardzo ważne. I to nas prowadzi do trzeciego punktu, do trzeciej zasady psychologii pieniędzy, że ludziom jest zawsze za mało. Być może niektórzy z Was słyszeli o piramidzie Madoffa. Madoff, człowiek z Nowego Jorku, który nagonił ludzi na grube miliony. Zrobił schemat Ponzi, czyli właśnie piramidę, gdzie tam obiecywał. No, Amber Gold to jest przy tym pikuś, co zrobił Madoff. Madoff do dziś siedzi w pierdlu za swoje oszustwa. No, jeden z największych przekrętów nowożytnych czasów. No i nic w tym dziwnego, poza jedną rzeczą. Gdy Madoff zaczynał swój przekręt, był brokerem na Wall Street i multimilionerem. Rozumiesz? To nie był bidok, który pomyślał, kurczę, jak oszukam kogoś, to będę bogaty w końcu. Nie, Madoff już miał swoje wille, swoje samochody, swoje drinki, szampany i tak dalej. Ale było za mało. I ty teraz powiesz, psychologia działa, ty teraz powiesz, ja bym tak nie zrobił. Ja wiem, że nie ma co przesadzać, nie ma co mieć za dużo pieniędzy. Zapytam więc, dobra, czyli jak nie ma co mieć za dużo pieniędzy, jakbym tu miał walizkę 10 milionów dolarów, to nie weźmiesz. Powiem, bierz jak chcesz, no ale pewnie nie chcesz, no bo za dużo to nie można. I nagle by się okazało, że jednak teoria ci się zmienia. I nagle byś wziął te 10 milionów jednak. I nagle by już nie było za dużo. I to jest podejście oczywiście niebezpieczne z jednej strony, a z drugiej ono jest immanentne, tak? Ono jest częścią nas. Że my wiecznie chcemy więcej. Dlaczego? Ponieważ znowu ewolucja tutaj zadziałała. Przez większość historii ludzkości byliśmy cały czas na skraju śmierci. Tak, w każdej chwili mogliśmy umrzeć, mogliśmy zostać zabici, mogliśmy, pierwsza lepsza choroba nas zabijała, pierwsze lepsze, nie wiem, brak jedzenia, to już od razu koniec, tak, nie było zapasów, nie było Lidla 1000 lat temu na przykład i tak dalej, więc ewolucyjnie rozumiemy coś, co już nie ma zastosowania, tak? Czyli, że trzeba zgromadzić jak najwięcej, bo inaczej lipa. I dlatego też zastanawiasz się, jak to jest, że jakiś facet w Rosji, który ma swoje pałace, ma miliony, jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, choć nie ma go w rankingach, ma poukrywane majątki w wielu krajach. Dlaczego on chce sobie jeszcze podbić jeden kraj? O co tu chodzi? No właśnie o to, że ludziom nigdy nie jest dosyć. Czemu? Ponieważ ewolucyjnie tak zostaliśmy, no nie wychowani właśnie, tylko właśnie tak powstaliśmy, tak? Przez całą większość naszej historii. Albo trzeba było iść all in massive action, albo pierwsze lepsze niebezpieczeństwo nas po prostu zmiatało z powierzchni ziemi. I teraz, co bardziej świadomi ludzie, potrafią z tego wyjść i powiedzieć, dobra, ja już mam wystarczająco. Już nie potrzebuję więcej pracy, inwestowanego czasu, w hajsu może kolejnych biznesów, może kolejnych jakichś różnych rzeczy. Dla niektórych na przykład to może być zrozumienie, że jedna żona czy jeden mąż to wystarczy. W sensie, no bo są tacy, którym to nie wystarcza. Na zasadzie w piątek wieczorem zapominają, że jedna to już jest wystarczająco i nie trzeba mieć drugiej na boku albo drugiego. To jest znak naszych czasów w jakimś sensie, ale też znakiem naszych czasów jest, że część ludzi zaczyna patrzeć i mówić, dobra, czy na pewno brakuje jedzenia? Ja wiem, ktoś, kto czyta ciągle Onety i ogląda telewizję, to pewnie myśli, że brakuje wszystkiego, koniec głód, koniec świata w ogóle, a jutro to już Rosjanie będą tutaj. Dobrze, jak chcesz, oglądaj śmiało. Ja bym wolał Netflixa, tam przynajmniej jest to lepiej pokazane, ciekawiej, z muzyką i tak dalej. I równie związane z rzeczywistością, czyli fikcyjne. W każdym razie jednak trochę mamy inne czasy i być może w którymś momencie trzeba sobie umieć powiedzieć dosyć. Na przykład wchodzisz na giełdę i stwierdzasz, a mi wystarczy te 6, 8, 10% rocznie. Zamiast, kurczę, no fajnie, raz mi pykło, jeden deal zrobiłem, zrobiłbym jeszcze drugi, dziesiąty, może zrobię 300%. Do czego to prowadzi? Do wchodzenia w głupie biznesy, w foreksy, w najmy terminowe, bo to już. Ja mam wprawdzie auto, ale kurczę, w najmie terminowym mógłbym mieć 3 razy lepsze auto. No byłoby lepiej, kurczę, no fajnie. Ja nikomu nie bronię aut. Miej najlepsze w czasy, za swoje pieniądze, nie za cudze, nie za pożyczone. To jest bardzo ważne, tak? Także nam nigdy dosyć. Nigdy dosyć. Widać to potem, bo jesteśmy grubi jako społeczeństwa, jesteśmy zadłużeni jako społeczeństwa, bo musimy mieć wszystko już dzisiaj. Mój telefon już jest stary, już się wydaje stary, mimo że kupiłem go rok temu. Panie, co tu się dzieje? Mój komputer, inni mają lepszy, mój zegarek, samochód, dom i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest element naszej psychologii, czyli że nam zawsze mało. I tutaj jest powiedzenie Warrena Buffetta, które ma zastosowanie, że nie ma powodu, by ryzykować to, co już masz i co jest ci potrzebne, żeby zyskać coś, czego jeszcze nie masz i co ci potrzebne nie jest. Mega ważne. Czyli na przykład masz jakieś oszczędności, masz w miarę stabilną sytuację życiową i jest ci to potrzebne, tak? Stabilna sytuacja życiowa, szczęśliwa rodzina. To ci jest potrzebne i masz. I ty to chcesz zaryzykować, kredytując się pod korek, żeby mieć co? Coś, czego jeszcze nie masz, tak? Czyli na przykład BMW X6 i czego nie potrzebujesz? No bo do tej pory żyłeś bez X6 i życie nie było tragiczne. Nie myślałeś o samobójstwie. Nie mam X6, idę się powiesić. No nie, raczej nie. W związku z czym, a bardzo wielu ludzi to robi. I to jest sprzeczne z logiką, ale zgodne z psychologią, tak? Czyli, że ludzie ryzykują to, co jest dla nich ważne i co już mają, żeby mieć coś, czego nie mają jeszcze i co im wcale nie jest potrzebne. Bardzo ważna rada. Kapitalizm, mówi Morgan Housel, generuje dwie rzeczy. Po pierwsze, bogactwo na niespotykaną dotąd skalę. Ludzie mogą się bogacić, spełniać swoje marzenia i z drugiej strony, zazdrość na niespotykaną dotąd skalę. I ten drugi element to jest element tego systemu, tak? Więc go nie ominiemy i trzeba nauczyć się w związku z tym go kontrolować. Bo okazuje się, że ludzie są najbardziej szczęśliwi ze swoimi pieniędzmi tam, gdzie inni nie mają więcej. Bo dzisiaj każdy z Was oglądających ten program, tak, Ty też, Jola, do ciebie też mówię. Karol, ty też. Każdy jest bogatszy niż multimilioner 100 lat temu. Bo oni nie mogli wsiąść w samolot i za 3 godziny być w Barcelonie. To był absurd. A jak chcieli napisać do przyjaciela, to musieli posyłać dorożkę. Posłańca. I za 3 tygodnie ten przyjaciel dostawał ten list. Ty dzisiaj możesz mieć wszystko, tak naprawdę. Możesz bezpiecznie mieć schronienie, nawet jakby było niebezpiecznie i wojna, to gdzieś cię przyjmą i tak dalej. Masz zawsze się w co ubrać, masz zawsze jak zmienić miejsce, tak? Możesz przeprowadzić się, wymyślić dziś, że się przeprowadzasz do Białowieży. Czemu? Nie wiem, nie pytaj, ale jesteś w stanie to zrobić. 100 lat temu tylko milionerzy mogli sobie pozwolić na taki luksus. Cała reszta, no co on mógł zrobić? Mieszkał facet w mieście, gdzie była fabryka, nie mógł się przeprowadzić do miasta, gdzie nie było fabryki. A ty możesz się przeprowadzić do Indonezji i być freelancerem ze swoim MacBookiem. Więc ty dziś masz standard życia milionera sprzed 100 lat. Dlaczego zatem narzekamy tak często? Bo inni też mają! Bo inni też mają! To jak ja będę mieć takie auto, którego oni nie mają, to wtedy ja się poczuję bogaty. A teraz to nie. To jest normalne. Normalne. Fajna droga, fajne auta, normalne. No, więc o tym pamiętajmy i oduczmy się tej zazdrości. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale jak sobie uświadomimy ten fakt, że faktycznie my jesteśmy jak milionerzy 100 lat temu, to jest nieźle, bo mimo, że Rockefeller 100 lat temu miał więcej pieniędzy nominalnie niż my, tak? Mógł sobie postawić, zatrudnić milion ludzi, a my nie możemy, to jednak tak pod kątem lifestyle'u to miał podobne możliwości jak my teraz. I tyle. Ale my tego nie doceniamy, on doceniał chyba bardziej. Tak czy inaczej, są rzeczy, których nie warto ryzykować niezależnie od potencjalnego zysku. To jest rodzina, to jest zdrowie na przykład, to jest spokojny sen, o czym jeszcze za chwilę będzie, to jest wolność nawet, bo Madoff na przykład zaryzykował wolność. Więc jak następnym razem przyjdzie ci do głowy pomysł, zrobimy swojego tokena i nie spytamy swoją kryptowalutę, nie spytamy KNF-u, czy tak można, naobiecujemy ludziom złote góry, to zastanów się, czy warto ryzykować swoją rodzinę, swoją wolność po to, żeby zarobić miliardy. Ja wiem, pewnie, znaczy nie wiem, ale strzelam, że fajnie mieć miliardy, ale fajniej mieć rodzinę, zdrowie i wolność. Ok? Pamiętajmy o tym. Punkt czwarty, procent składany. Dlaczego bogactwo działa tak dziwnie? Dlaczego pan Reed jako pracownik stacji benzynowej emerytował się z milionami dolarów? Ponieważ działa procent składany. Procent składany działa tak, że jak wrzucisz 100 dolarów czy 100 zł w coś i to ma 10% rocznie zwrotu, zysku, to po roku masz na przykład 110 zł, to kolejny rok już leci 10% nie ze 100, tylko ze 110. Tak? Czyli to już jest 11 dochodzi. I potem dalej, 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 czyli to się składa. Co roku ta kwota wyjścia jest, kwota startowa jest większa. I wiesz, co to oznacza? Matematycznie mega prosto to wyliczyć, tak? Że procent składany, wsadzisz sobie to w Excela, policzysz i tak dalej i wyjdzie, że naprawdę inwestując relatywnie niewielką kwotę miesiąc w miesiąc, jesteś w stanie za 40 lat być milionerem. Zapytasz, to czemu większość ludzi nie jest? Ano dlatego, że oni atakują swój procent składany. Zauważ bowiem, co jest elementem składowym procentu składanego. Że on musi się mieć czas, żeby się złożyć. Tak, czyli w pierwszym roku 100, w drugim 110, potem tam, nie wiem, 121, potem dalej, dalej, dalej. Czyli to se leci, 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 aż on się w końcu poskłada i w którymś momencie wykres zaczyna wyglądać tak. Jesteś milionerem. Tu jest jeden haczyk, że po drodze może być wojna, mogą być trudności, może stracisz pracę, może się rozwiedziesz, może stracisz zdrowie niestety i tak dalej. Różne sytuacje mogą się wydarzyć, może będzie turbokryzys i tak dalej. I pytanie, czy ty wtedy zaatakujesz swój procent składany? Co mam na myśli? To, że wejdziesz na przykład w swoje inwestycje, w swoje akcje, w swoje bitcoiny, w swoje złoto i powiesz, a sytuacja jest niepewna, świat się zmienia, sprzedaję to wszystko w cholerę. I wiesz, co się wtedy dzieje? Procent składany leci od zera. Nawet jeżeli lecił, składał się już 16 lat, znowu wracamy do punktu wyjścia. Ponieważ na giełdzie zarabiają ci, którzy wchodzą, a nie wychodzą. Niektórzy szukają dołka, górki i tam wchodzą, te nie wiem, cudawianki. Nie. Ci, którzy wchodzą w najpewniejsze rzeczy i nie wychodzą przez długi czas. Jaki czas? 20 lat. Dlaczego? wkrótce o tym powiemy. Więc procent składany tak działa. Buffett osiągnął 81,5 miliardy dolarów ze swoich 84,5 miliardów, czyli wszystko bez trzech, po ukończeniu 65 lat. Jak to jest możliwe? Nagle skumał, o co chodzi w pieniądzach? Nie. Procent mu się poskładał w końcu. Warren Buffett, facet, który inwestuje od ponad 50 lat, w zasadzie to od 70 ponad, tak naprawdę, bo on zaczął inwestować w wieku chyba 14. I dlatego kilkadziesiąt lat, wyobraź sobie to, kilkadziesiąt lat bez zmian strategicznych. Po prostu szuka fajnych akcji, wchodzi i tyle. I nic. I czeka. Lata, 50 lat. Coca-Colę to on kiedy kupował? Mnóstwo, setki lat temu, panie, to było. Także tak działa procent składany. I jednocześnie jeszcze tu jest wniosek jeden dla nas, oprócz tego, że powinniśmy nie wychodzić z inwestycji pod wpływem emocji. Drugi wniosek jest taki, że nie ma związku. Mega ważne. Nie ma związku między włożonym wysiłkiem a efektem. Tak? Bo Warren Buffett se tam wchodzi co parę miesięcy, czasem co parę lat w jakieś nowe akcje. I siedzi potem, pije kolę, żre hamburgera i mówi: o, zarobiłem kolejne 50 milionów dolarów. Podczas gdy taki gość z Forexa gra od rana do nocy, gra, klika, ciśnie. Albo na giełdzie takiej klasycznej i tak dalej, ktoś wchodzi, albo na Bitcoinie, klika, tu, złapie górę, dołek, sprzedam dzisiaj swoje złoto, jutro odkupię i tak dalej. Kombinacje alpejskie, zmęczony, panie, na koniec. W biznesie jest często podobnie. Owszem, na początku trzeba się naharować, żeby stworzyć system. Ale jak ty 15 rok pracujesz 30 godzin na dobę, to nie tędy droga. To gwarantuję ci, że Bill Gates czy Elon Musk nie pracują tyle. Nawet Elon Musk nie pracuje tyle. A jednak mają sukces. Wielu ludzi ma sukces. Ja znam multimilionerów w Polsce, którzy o 11 rano, nie w nocy, kończą pracę. O 8 zaczynają, o 11 kończą. Potem siłownia i tak dalej, cudawianki. Także tak to działa. Jak chcesz mądrzej zarządzać swoim czasem i robić to, co działa zamiast wszystko, to 48-godzinna doba. Polecam ci na ekspertia.com.pl. Dobra, czyli nie ma związku między ilością wysiłku a efektem. Zwłaszcza jeśli chodzi o inwestowanie. Kolejna rzecz. Piąty punkt. Zarabianie kontra zachowywanie bogactwa. Tutaj autor zwraca uwagę na to, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. Co innego się wzbogacić, co innego nie stracić. Dwie różne umiejętności. I on mówi, żeby się wzbogacić, trzeba mieć taką otwartość, figlarność, tak, że chcę próbować nowych rzeczy, nie boję się ryzyka, testuję, wiem, że będą problemy, ale działam, robię swoje. A żeby zachować pieniądze i nie zostać bankrutem, trzeba w zasadzie czegoś dokładnie przeciwnego. Trzeba być paranoikiem. Trzeba być przestraszony. Mieć obsesję, że stracę swoje pieniądze. I to jest ciekawe. Także, by się wzbogacić, ryzykujemy. Przykład jest taki, że w 1929 roku, czyli kiedy nastąpiła Wielka Depresja w Stanach Zjednoczonych, giełdę szlak trafił. Miliony ludzi straciło miliony. Gość, który się nazywał Jesse Livermore, wrócił do domu. Jego żona i matka już się tam przygotowały mentalnie i płacząc przywitały go w drzwiach, przytuliły, powiedziały, że jeszcze będzie dobrze, bo myślały, że on się, nie wiem, zaraz pójdzie zabić albo coś. A on z radością powiedział: wiecie co, ja obstawiłem niedawno na to, że wszystko się załamie. Jesteśmy milionerami! I jazda. W tego samego dnia kilkuset innych brokerów, inwestorów giełdowych popełniło samobójstwo. Kiedy Jesse Livermore został multimilionerem. I co? I sobie pomyślał, bo działa psychologia pieniędzy zamiast twarde fakty. Sobie pomyślał, nie, że akurat tym razem podjąłem dobrą decyzję, tak wyszło. Może nawet nie była dobra, ale fartem akurat rynek się załamał w tym czasie, że zła decyzja dała mi miliony. I stwierdził, kurczę, to ja się naprawdę na tym znam. I zaczął inwestować, ryzykować bardziej. Miał już bogactwo, ale stwierdził, więcej, chcemy więcej, zainwestuję te miliony, będę miliarderem. I w 1933 roku stracił wszystko i wpadł w poważne długi. Dlaczego? Ponieważ nie dbał o zachowanie bogactwa. Umiał się wzbogacać, umiał robić kasę, ale nie umiał zachowywać kasę. Nie był paranoikiem, że teraz te miliony w każdej chwili mogę stracić. W tylko stwierdzał, jedziemy dalej. W 1933 roku stracił wszystko i popełnił samobójstwo. Cóż za niedorzecznie absurdalna historia, czyż nie? A jednak prawdziwa. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zadbali o własną nieupadalność finansową. Tak? Czyli zachowanie bogactwa wymaga tego, żeby myśleć, że w każdej chwili rynek może szlak trafić, może być wojna, może trzeba będzie się przeprowadzać, możesz stracić pracę, możesz stracić firmę, swoich klientów i tak dalej. Tak myślą ludzie bogaci w którymś momencie. W zasadzie w jakimś sensie od początku w stosunku do tego, co już mają. I dlatego oni są tacy odporni na reklamy kredytów, banków i tak dalej, szmery, bajery, leasingi, najmy terminowe, bo oni sobie myślą, dobra, dziś wezmę leasing albo kredyt hipoteczny pod korek i to z pierwszą wpłatą pożyczoną od mamy, a jutro faktycznie będzie wojna i co? Ja stracę dom, bo mi go zbombardują, a kredytu nie stracę, bo mi kredytu nikt nie zechce zbombardować, niestety. I co wtedy? No i problem. Tak to właśnie działa. Więc jeżeli chodzi o zarabianie, o robienie hajsów, bądźmy dzielni, działajmy. Jeśli chodzi o zachowywanie pieniędzy, bądźmy paranoikami i bójmy się. Bójmy się śmiało. Niektórzy nawet to mają jako taką uwagę agresywną wobec bogaczy. No, ci bogaci to muszą być tacy zmartwieni. Oni mają auto, to potem wstawiają do niego GPS-a, bo mogą im ukraść, a moje starej Corsy to nikt nie ukradnie, bo nawet nie ma silnika i tak dalej. Oni się potem martwią, tak, czy ten wielki dom, że to ktoś musi dbać o to i tak dalej, a ktoś może im wynieść złotą wazę. Może i tak, ale to jest zdrowe. To nie jest martwienie się psychopatyczne, że oni potrzebują psychoterapii jakiejś albo nie wiem, że nie mogą spać, tylko że to jest takie martwienie się, że dbają o swoje bogactwo i to jest w porządku. I jak ty tego nie masz, to powinieneś zacząć mieć, bo tak, tego typu beztroska w świecie finansów, to wiesz, to jest nasze pokolenie sekretu. Ludzi, którzy oglądają, przyciągają i wszystko będzie dobrze i tak dalej. No, póki czasy są dobre, to nawet może czasem działać. Albo może nie być widać, że to nie działa. Ale jak tylko coś się chrzani, to wtedy znowu będzie widać, kto pływał nago. I paranoicy wtedy wyjdą na tym zawsze najlepiej. I to nie jest tylko psychologiczne podejście, to są fakty oparte o historię. Można sprawdzić badania historyczne. Ci, którzy są paranoikami, unikają kredytów, bo się boją, są gotowi na prawie wszystko i tak dalej, finansowymi są prepersami, to mają złoto, to mają akcje, to tamto, oni są faktycznie w czasach kryzysowych mega, mega wygrani i zazwyczaj jeszcze robią wtedy dodatkowe miliony. Pomyśl sobie o wydarzeniach minionego stulecia. Dwie wojny światowe. Wojna w Wietnamie. Zimna wojna, która mogła się zmienić w wojnę atomową. Ostatnie lata, tak? Pandemia, wojna w Ukrainie, wcześniej wojna w Jemenie, w Syrii i tak dalej. Wielka depresja w Stanach Zjednoczonych. Ilość analityków, która przewidziała te wszystkie wydarzenia na całym świecie, wynosi zero. A ilość analityków, którzy przewidzieli pojedyncze z tych wydarzeń, to zawsze jest jakiś taki mega promil z promila. I zazwyczaj w dodatku wynikało to z farta. W związku z czym, jeżeli ty zakładasz, że ty przewidujesz, jak będzie jutro, pojutrze i za miesiąc, to niestety, ale obawiam się, średnio to jest logiczne. Ponieważ nawet jeżeli coś ci ostatnio wyszło, coś przewidziałeś, to widocznie był to fart i powinniśmy z pokorą podchodzić do przyszłości. Co ciekawe, przez ten czas, przez ostatnie stulecie, giełda 102 razy straciła więcej niż 10%. Wiesz, ile to jest 10% straty na giełdzie, na akcjach? Tyle, że połowa inwestorów już wychodzi. Bo mówią, o Jezu, koniec, panie, tragedia, nie, a giełda się sypie, to już jest koniec po prostu, koniec giełdy. W świecie kryptowalut to w ogóle, no 10% to się dziennie dzieje, więc tam pewnie celują w 30%. W każdym razie 102 razy giełda straciła 10% wzwyż. I wtedy wszyscy ci ludzie się wyprzedawali, zabijając swój procent składany, który by tam czekał na nich przez 20 lat, czyniąc ich milionerami. 12 razy przez ostatnie stulecie akcje straciły 1/3 wartości. To już ci gwarantuję, że przy stracie 1/3 wartości to większość inwestorów już wychodzi na zawsze, bo mówią, to już jest koniec świata akcji, to się już nie pozbiera. Pesymizm inwestorów jest takie sformułowanie. Inflacja przekroczyła 7% w 20 różnych latach w ciągu ostatniego stulecia. Czyli w 20% lat, które były przez ten czas. Była duża inflacja. Tak? I teraz sobie patrzysz. Dobra, teraz jest inflacja w Polsce większa niż 10%, czyli będzie tylko rosła. Czyżby? No to czemu w ciągu ostatniego stulecia była inflacja powyżej 7% 20 razy, a nie 100 razy? 20, tak? Czyli przez 80 lat nie było tak dużej. Więc widzisz, że nie widzisz tak naprawdę, tak? Że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i to jest zupełnie normalna rzecz i dlatego też powinniśmy być paranoikami. Bać się nie w taki sposób, żeby nie spać, stresować się, że coś tam, tylko żeby być gotowym. Być gotowym, że w razie czego, nie wiadomo co się wydarzy, a to głód, a to wojna, a to to, a to tamto, dzięki tej paranoi będziesz przygotowany i paradoks polega na tym, że właśnie wtedy, gdy któraś z tych rzeczy nadejdzie realnie, to one ciebie najmniej dotkną, a na niektórych to nawet zarobisz. No i już. Punkt 6. Możesz się mylić 50% razy, a i tak zostać milionerem. Ciekawe jest, że fundusze inwestujące w sztukę zarabiają grube miliony. I znów nasza psychologia działa tak, że pewnie twoja pierwsza myśl to jest dobra. Trzeba się dowiedzieć, co oni robią. Skąd oni wiedzą, że dany artysta będzie kiedyś super gwiazdą? Bo tak działają te fundusze, tak? Znajdują jakichś młodocianych artystów i mówią, kupujemy. I ty sobie wtedy myślisz, no właśnie, pewnie mają jakieś turbo eksperta, hiperanalityka, który jeździ po wystawach, przygląda się obrazom i duma. Jak wyduma, że one są przepiękne, te obrazy, to kupujemy. Fundusz chodzi i kupuje wszystkie obrazy tego autora przez najbliższe 10 lat. Nie, to tak nie działa. Wiesz, co oni robią? Wszystko! W sensie, biorą hajsy i kupują wszystkich artystów jak leci, którzy nie są, nie wiem, no, bardzo nieperspektywiczni. Na zasadzie, no wiesz, ciężko chorzy i tak dalej. Albo malują bardzo źle, ale ogólnie fundusze inwestujące w sztukę działają tak, że kupują wszystko jak leci, a potem zarabiają miliony, bo co któryś z tych artystów zostaje gwiazdą, tak? Zostaje wielkim malarzem, czy tam śpiewakiem, czy coś tam. I to jest statystyka. I oni to wiedzą. I w dodatku, oni na tych obrazach tego jednego człowieka, czy tam jednego na stu, zarabiają takie pieniądze, że to nie tylko pokrywa straty na zmarnowane obrazy tych wszystkich pozostałych, które wywalą do kosza na koniec, ale jeszcze zostanie potężna górka. Ponieważ tak to działa. Tak samo w biznesie. Amazon kiedyś wypuścił Fire Phone'a, telefon swój. Wydawałoby się, jak Jeff Bezos wypuści telefon, to będzie hit. Apple powinno się bać. Nie był to hit, był to kit. Akcje Amazona spadły, pikowały w dół i tak dalej, inwestorzy pretensje i było spotkanie Jeffa Bezosa z inwestorami. Wkurzonymi. Jeff, co zrobiłeś? Czemu to nie zadziałało? I Jeff mówił, witajcie drodzy inwestorzy, jeśli myślicie, że Fire Phone to jest mega porażka, bo zainwestowaliśmy miliony i straciliśmy wszystko, to nawet sobie nie zdajecie sprawy, nad jak wielkimi porażkami pracują moi inżynierowie dzisiaj. To dopiero się będzie działo. To dopiero będą hitowe porażki. I oni mówili, co ty mówisz? On mówi, dlatego jestem jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Bo ja to rozumiem. Robimy jeden projekt, wychodzi, dobrze, mamy miliony. Nie wychodzi, trudno. Robimy drugi, nie wychodzi, trudno. Trzeci, trudno. Tak działa życie. Zarówno w biznesie, jak i w inwestycjach. Tak to po prostu jest. Dlatego ludzie pokorni, jak robią biznes, to mają rozdzielność majątkową, nie zadłużają się, robią na spółkę z o.o., żeby mieć ograniczoną odpowiedzialność. Na sekretarz.spółek.pl znajdziesz naszą wiedzę na ten temat, także zapraszam. W każdym razie, bo oni wiedzą, że czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie, ale wiedzą, że jak zrobisz to mądrze, to może nawet nie wyjść w większości wypadków, a i tak zarobisz miliony. I dlatego to, że ci czasem jakiś projekt nie wyszedł, to nie ma większego znaczenia. To jest statystyka. I tyle, więc rób kolejny. Szukaj. Odbijaj się od zamkniętych drzwi i idź dalej szukając otwartych. Tak to po prostu działa. W 1938 roku nieznana wytwórnia niejakiego Walta Disneya wyprodukowała kilka tysięcy minut różnych filmów animowanych. Prawie każdy z tych filmów okazał się porażką. Nikt tego nie chciał oglądać. Za wyjątkiem jednego, który był pierwszym sukcesem Walta Disneya. I ten film się nazywał Królewna Śnieżka, miał 83 minuty i te 83 minuty z tych kilku tysięcy minut wystarczyło, żeby Walt Disney zarobił miliony i żeby zyskał popularność, która w kolejnych dziesiątkach lat dała mu kolejne setki milionów, tworząc markę, która dzisiaj jest marką znaną przez dzieci na całym świecie. 83 minuty z tysięcy wyprodukowanych minut. Robili, aż w końcu pykło. Tak to działa. Nie da się być genialnym, mieć genialnych pomysłów. To jest ważne dla tych wszystkich startupowców, tak zwanych, którzy myślą, że wymyślili genialny pomysł na biznes. Może tak, może nie, a prawdopodobnie nie. I trzeba po prostu robić. Kolejny, w końcu coś zadziała. Ja sam, nawet w tym roku, a przecież nie mam jeszcze nawet połowy, już zrobiłem, w sensie przetestowałem i zamknąłem z 4 projekty. Sprawdziłem, myślałem, że się przyjmą, było gorzej niż się wydawało. No i tyle. I zamykamy. I sru. I zmieniamy. Testujemy dalej. Szukamy, jak nie drzwiami, to oknem. No i już. I tak to po prostu w życiu działa. To nie są porażki. Porażka to jest, wiesz, kopnąć psa. Albo być zboczeńcem. To są porażki. Ale to, że w biznesie nie wyszło albo w inwestycjach, to jest statystyka. I już. Także i tutaj a propos psychologii. Każdy sukces zwraca uwagę, a te setki porażek nie. Dlatego my patrzymy na ludzi sukcesu tak zwanych, na jakichś może celebrytów albo jakichś milionerów i myślimy sobie tak. Mark Zuckerberg zrobił Facebooka. Bajka. Tak się zarabia miliardy. A nie widzimy, ile po drodze było porażek, ile razy mu nie wyszło, ile razy miał pod górę, ile miał procesów, ile jeszcze będzie miał procesów, czy przypłaci to wszystko zdrowiem. To, że wyszło dużo badań na temat tego, że Facebook jednak szkodzi zdrowiu psychicznemu ludzi i tak dalej. Po drodze jest mnóstwo elementów, testowanych rzeczy, które na Facebooku nie działają, kryzysów wizerunkowych, wykradzionych danych i tak dalej. Tego nie widać i widać nie będzie, jeśli myślimy o ludziach sukcesu. Tak? Dlatego łatwo się zasugerować, że to jest takie proste. A to niestety tak nie jest. I tak samo jest z giełdą. Myślisz sobie, przyszedł gościu, powiedział, że zarobił na giełdzie wczoraj. To trzeba robić tak jak on. Kiedy tak naprawdę jedyne, co się liczy, to jest wykres ostatnich 100 lat. I wtedy by się okazało, że każdy, kto wszedł i nie wyszedł, zarobił. Naprawdę. No i już. I teraz są ciekawe przykłady, które daje nam Morgan Housel. Inwestor, który... Trzech inwestorów, weźmy, którzy między 1900 rokiem a 2019 inwestują co miesiąc dolara. I teraz dajmy trzech inwestorów. Pierwsza, nazwijmy ją Su. Su inwestuje co miesiąc dolara i po prostu miesiąc w miesiąc wrzuca dolara na giełdę. Nigdy nie wychodząc. Przez 119 lat. Oczywiście. To jest przykład taki, wiesz, żeby pokazać statystykę, a nie żeby tutaj tworzyć teorię o długowieczności Su, która tyle raczej by nie przeżyła. Chodzi o to, co by było, gdyby nic nie robić. Su dokłada co miesiąc dolara, nigdy tego nie tyka. Niezależnie, czy są zimne wojny, Wietnamy, dokłada, nie wyjmuje. Tylko dolara. Nie kupę kasy, tylko dolara. 4Z. W 2019 roku Su ma 435 551 dolarów. Teraz drugi inwestor, Jim. On co miesiąc dokłada dolara w dobrym czasie, a w złym wyciąga, ale wraca później w dobrym czasie. Czyli szuka górek i dołków. Czyli mówi, dobra, coś się święci, tak? Jakaś wojna? To ja wychodzę, bo teraz będą spadki. No i wychodzi, bo myśli, że jest bystrzak, tak? Przewidziałem spadki. Wychodzi na tych spadkach i potem wchodzi, jak prosperity się zaczyna. Wydaje się to logiczne. Wydaje się to mądrzejsze niż Su, bo Su nic nie robi. Ona ignoruje to, że przecież teraz jest górka, teraz jest dołek. Można by na tym zarobić. A Jim tego nie ignoruje. Jim wychodzi, wchodzi, szuka, działa. Mądry jest. No ale nie, bo w 2019 taki Jim miałby 257 tysięcy dolarów, 257 386 dolarów, czyli dwa razy mniej niż Su, która nie robiła nic. I jest jeszcze Tom, który reaguje jak taki typowy panikarz. Czyli zawsze z opóźnieniem. Czyli zaczęła się wojna, dobra, nie sprzedam, bo mówili, żeby nie sprzedawać. ale mija 6 miesięcy i a, dobra, nie, sprzedaję. Wychodzę w to, pieprzone akcje, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Chamski bitcoin. Mówią o tych bitcoinach, naganiacze wstrętni, a jednak spadło. Jak mogło spaść? Przecież miało iść tylko górką. Czyli to jest taki dom, który 6 miesięcy po czasie reaguje. Jak są spadki, to po 6 miesiącach spadków on sprzedaje wszystko. Jak są zwyżki, to on nie wchodzi od razu, bo on ma uraz, oczekuje 6 miesięcy i wtedy dopiero wraca na ten rynek całym swoim majątkiem i tak dalej. I wtedy znowu wchodzi i zarabia. Bądź nie. Odnajdujesz siebie w tym schemacie? Spokojnie, wielu z nas się w nim odnajduje. W każdym razie taki tom w 2019 roku, czyli po 119 latach, miałby 234 476 dolarów, czyli jeszcze mniej niż ten poprzedni. Czyli patrząc na statystyki, nie na psychologię, nie na pojedyncze przypadki, nie na jednego inwestora z fartem, który zarobił na przykład na Forexie, bo się zalewarował, tylko na twarde liczby. Twarde liczby mówią, że w ostatnim stuleciu ponad, jak ktoś nic nie robił, tylko dokładał do pieca, to zarobił kasę ze 100% pewnością i zarobił znacznie więcej i znacznie częściej niż ktoś, kto coś kombinował. Tak wchodził, wychodził, szukał dołków, górek i tak dalej. To ci powinno dać do myślenia, bo to jest klucz. Z 1428 miesięcy, które były w tym czasie, tylko 300, czyli 22% było w recesji. Wiesz, co to oznacza? Że tylko Su, czy ta pierwsza inwestorka, która nie tykała, wytrzymała 300 razy miesiąc z recesją, rozumiejąc, że jest recesja, jest kryzys, ale to jest tylko 22% wydarzeń na świecie. 22% czasu mojego życia. Tak? Czyli 78% czasu mojego życia to jest prosperity. Rozumiesz powagę sytuacji i powód do optymizmu? Jasne, kryzys zdarzy się na pewno i zdarza się. Inflacja, tak. Problemy, tak. 22%. To nie jest dużo. I dlatego trzeba mieć nerwy na wodzy, żeby umieć to wytrzymać. I stwierdzić, dobra, nie tykam, nie wychodzę, bo co do zasady, statystyka mówi brutalnie, że 78% mojego życia to jest prosperity, więc lepiej tego nie ruszać. Nie tykać, niech sobie zarabia. To jest trochę jak pilot, mówi Morgan Housel, czyli cały czas nuda na autopilocie, przeplatana chwilami panicznego strachu i terroru, czyli lądowania i startowania. I tak trochę wygląda inwestowanie na przykład na giełdzie, czy w bitcoina, tak? Czyli cały czas nuda, tak? Wszedłeś, no i nic się nie dzieje tam. Czy w nieruchomości, to samo. Nic się nie dzieje, ale jest to przeplatane momentami terroru. Tak, czyli niepewność, wojna u sąsiadów, pandemia, spadki, co teraz? Odpowiedź brzmi, nic. Rób swoje. Dokładaj do pieca, inwestuj konsekwentnie dalej, rób dalej swoje biznesy, przygotowuj się. Ale nie rezygnuj z dotychczasowych strategii, nie pękaj, po prostu nie pękaj. I tak to działa. Warren Buffett zainwestował w między 400 a 500 firm. Łącznie, a tylko 10 z nich odpowiada za większość jego dzisiejszego majątku. Można by powiedzieć, Warren, mega nieudacznik, 490 razy nie trafił. No ale wiesz, życzmy sobie bycia tego typu nieudacznikami, żeby nie trafić 490 razy na 500 i zostać miliarderami. I jeszcze jeden cytat George'a Sorosa, który jest postacią mega kontrowersyjną, ale ten cytat jest dobry. George Soros, multimiliarder, powiedział: nieważne jest, kiedy i ile razy się mylisz, a kiedy masz rację. Ważne jest, ile zyskujesz, gdy masz rację, ile tracisz, gdy się mylisz. No i już. Czyli jak robisz biznes, na przykład jesteś mega zabezpieczony, rozdzielność majątkowa, spółka z o, czyli jak nie masz racji z tym biznesem, to nie tracisz dużo, nie tracisz całego życia. Ale jak masz rację, to zarobisz miliony, to znaczy, że możesz zrobić 7 biznesów, z których 6 nie wyjdzie i będziesz multimilionerem. Tak działa życie. Kolejny punkt, o którym mówi Morgan Housel w swojej książce, to wolność. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Mówi się też, że każdy powinien to sprawdzić na własną rękę. Dodatkowo odruchowo czujemy, że jednak dają. Tak, czyli tak, gadki szmatki, ale tak naprawdę znowu walizeczka z milionem przygarnąłbyś. Tak, także czujemy, że trochę jednak dają. No i co ciekawe, Morgan Housel zwraca uwagę na to, co naprawdę daje szczęście. Szczęście daje, uwaga, wolność. Mało jest takich elementów, które w badaniach wykazały tak bezpośredni związek z poziomem szczęścia ludzi, jak wolność. Czyli nie stricte kwoty, tylko wolność. Czyli, jeżeli jesteś milionerem, ale tak sobie ułożyłeś firmę, że musisz w niej ciągle być, klienci wchodzą ci na głowę i tak dalej, robisz tak poważne rzeczy, nie wiem, wygrałeś przetargi i przez to teraz odpowiadasz nie tylko majątkiem, ale tak naprawdę wolnością nawet, tak, bo może cię wsadzą za jakiś przekręt albo coś, wtedy najprawdopodobniej jest problem ze szczęściem takiej osoby. Z drugiej strony, jeżeli jest osoba, która nie zarabia nawet dużo, ale ma poduszkę bezpieczeństwa na 6 miesięcy na koncie bankowym, tak, że dziś jak straci pracę, to 6 miesięcy ma jeszcze życia, prawdopodobnie taka osoba jest dużo bardziej szczęśliwa, nawet nie musząc być turbo bogata. I to jest element tej psychologii pieniędzy, o której ja mówię tak naprawdę od lat na tym kanale. Kiedy ludzie mówią: Maćku, co ty gadasz? Przecież jak ty liczysz jakiś tam, jak można kupić auto za gotówkę na przykład? Z głupota. Bo przecież jak wydasz 100 koła na auto na przykład, albo na, no, dajmy na tańsze auto, tak, żeby większość ludzi nie wyobraża sobie wydać tyle pieniędzy w gotówce na auto, więc dajmy na to 5 dych, zaoszczędzisz 5 dych, kupujesz auto. To nie masz 5 dych, nie możesz tego zainwestować, to ja bym już wolał mieć leasing albo najem terminowy, tam jest jeszcze jakaś tarcza podatkowa w tym. Excel mówi, to się opłaca. Nie dość, że mniej podatków, to mi się skompensują te odsetki, to jeszcze mam 5 dych na inwestycje, jeszcze na tym zarobię. To mówi Excel. A Excel to nie jest psychologia. To nie jest człowiek. Excel nie śpi, a ja śpię. I doświadczenie mi pokazuje, że od kiedy mam 0 złotych kredytu, to śpię lepiej niż jak miałem 1 000 000 złotych kredytu. Rozumiesz? Nawet jeżeli wtedy miałem bardzo fajne auto przez pewien czas, to nie spałem wcale dobrze. I to trzeba zrozumieć, że pieniądze mają wielki sens i wspaniale jest mieć ich dużo, ale tylko mają ten sens, który możemy wykorzystać do zwiększania swojej wolności. Przykładowo, ten człowiek, który ma dzisiaj poduchę finansową i mówi: poszukałbym nowej pracy, ale mam poduchę, więc mogę. Tak? Mam na to 6 miesięcy, żeby znaleźć. Mogę wysyłać wszędzie CV, mogę spróbować z własnym biznesem i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek ma poczucie wolności, więc ma spokój wewnętrzny. Dobrze śpi. Jest, nie musi podejmować decyzji na tak zwanego chybcika. Przyjmować pierwszej i lepszej pracy. Bo on oszczędzał. Zamiast brać karty kredytowe z banku, to wsadzał do banku swoje pieniążki albo w skarpetę. I zaoszczędził. A drugi żył pod korek. I teraz on mówi: nienawidzę swojej pracy, już bym chciał zmienić. Sprzedaję jakieś badziewie, ale nie mogę zmienić, bo mam długi, mam raty. Więc jedyna praca, na jaką mogę zmienić, to jest taka, która jest tak samo płatna, albo wyżej płatna, a takiej jutro nie znajdę. No to jeszcze rok, dwa, 10 w tej pracy. I ludzie tak całe życie sobie marnują. I jak, dlatego też nie ma sensu patrzeć na to Excelem. Czy to leasing, czy gotówka, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma, kiedy się lepiej czujesz, czyli kiedy masz więcej wolności. Nieupadalność finansowa to jest coś, co masz, co można zrobić wyłącznie nie mając długów. Tak? Bo wtedy może ci paść jeden biznes, drugi, trzeci, ale jak nie masz kredytów na te biznesy, masz spółki z o.o., rozdzielności, to masz co najwyżej zakończyć z tymi biznesami na zero, a nie mieć problemu jutro z tym, co do garnka włożyć. Podczas gdy ktoś, kto kieruje się Excelem, i zainwestował w biznes pieniążki, więc on już nie mógł kupić auta za gotówkę, więc kupił na kredyt i tak dalej, w którymś momencie kończy z niczym, z ręką w nocniku, bez sensu. Także wolność to jest klucz i ona jest gwarantem szczęścia, dlatego poduszka bezpieczeństwa to jest kluczowa rzecz, ona nam pozwala robić to, co chcemy i podejmować mądrzejsze decyzje. Dlatego właśnie tylko frajerzy inwestują z pożyczonych pieniędzy, tak? Czyli wchodzą w giełdę albo bitcoina, albo w złoto pieniędzmi pożyczonymi z banku albo od mamy. To jest bez sensu, ponieważ wtedy tracą wolność. Oni nie mają tej wolności, że se wchodzi ktoś na giełdę i wyjdzie za 30 lat. Ponieważ oni pożyczyli te pieniądze. Mama nie będzie czekała, a bank już tym bardziej 30 lat. Więc oni muszą zarobić w pół roku. A to się nie wydarzy, jak wiemy ze statystyk. To się wydarzy w 20 lat. Procent składany te sprawy. Mama nie poczeka, bank też nie poczeka. Więc widzisz, ta wolność jest kluczowa. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych dzisiaj 55% ludzi deklaruje dużo stresu wczoraj. Czyli, że wczorajszy dzień, czyli ten przed badaniem, 55% ludzi zadeklarowało, że był gigantycznie, potężnie stresujący. A średnia światowa jest 35%. No to hello. Jak to jest możliwe? Jeden z najbogatszych krajów świata. Mimo wszystko najbardziej stabilny. 55% ludzi mówi, że wczorajszy dzień był przerąbany. Kiedy średnia światowa, wiesz co jest na świecie? Nie tylko Polska, ale jest Kazachstan, Turkmenistan, Wietnam, Kambodża. I tam 35% ludzi mówi, że wczorajszy dzień był turbo stresujący. Abstrakcja? No widzisz, być może to polega trochę na tym, że w wielu krajach ludzie się na przykład nie kredytują, nie mają kultury korpo, tak, że pracować od rana do rana i tak dalej, więc oni mają więcej wolności, nawet jak nie zawsze mają więcej pieniędzy. W Stanach jest kultura kredytów. Dzisiaj ludzie są zadłużeni po pachy w Stanach. My myślimy, że w Polsce, ale nie. Stany to są dopiero... oni są średnio zadłużeni 10 razy bardziej niż ich dziadek. Rozumiesz to? 10 razy! Więc to jest niedorzeczność. No i to gwarantuje stres. Bo wtedy obojętnie ile zarabiasz. Jeżeli nie masz wolności, bo nie masz tych pieniędzy tak naprawdę, bo jesteś niewolnikiem banku. Tak? Tak, my dzisiaj stworzyliśmy kulturę, że trzeba mieć swoje lokum. No i trudno, że zostanę niewolnikiem banku na 30 lat. Trudno. Lepsze to, niż na 2-3 lata być najemcą i być niewolnikiem tego jakiegoś landlorda, któremu przelewam czynsz. No nie, lepiej złowieszczemu bankierowi. Także tak to działa. No i co ciekawe, w 1955 roku średnia rodzina amerykańska zarabiała 29 tysięcy dolarów rocznie, a teraz 62 tysiące dolarów, już uwzględniając inflację. Czyli ponad dwa razy więcej. No to jak to? Zarabiają dwa razy więcej. A są zestresowani znacznie bardziej? Tak, bo kredytu mają 10 razy więcej. Bo jest kultura kredytu. W 55 roku średnie mieszkanie nowe w Stanach miało 91 metrów. Dzisiaj ma 226 metrów. Myślisz sobie, ach ci Amerykanie. Ale w Polsce czyż nie jest podobnie? Czy wiesz, że dzisiaj w Stanach średni nowy dom, to już jest tak naprawdę, już nie mieszkania. Przeciętny nowy dom ma więcej łazienek niż mieszkańców? Rozumiesz to? Czyli rodzina czteroosobowa buduje dom, w którym jest 5 łazienek. I to jest normalne, to nie jest wyjątek, to nie są milionerzy, William Smithy i tak dalej, tylko to jest każdy. I pomyślisz sobie, idiotyzm. Dzisiaj. Ale jeżeli jeszcze 5-10 lat będzie prosperity w Polsce, to pogadamy inaczej. Bo tak samo dziś ktoś patrzy w Kambodży na Polaków i mówią, najem terminowy? Że oni są pogięci na mózg. Przecież jak nie ma pieniędzy, to się nie kupuje auta, tylko się jeździ skuterem. No widzisz, no wszystko zależy od punktu siedzenia. Mówiliśmy o tym w punkcie pierwszym, że tak naprawdę to nikt nie jest szaleńcem, tylko każdy podejmuje decyzję w oparciu o to, co widzi, czyli o swoje doświadczenie zamiast w oparciu o fakty. A każdy ma inne doświadczenie i bardzo niszowe. Tak to właśnie wygląda. Więc co z tego, jak widać, że ludzie w Stanach mają więcej pieniędzy, większe dochody, jeśli mają mniej wolności przez to, że sami sobie ją zabrali. Zarówno finansowo, bo mają długi, jak i ekonomicznie, gospodarczo, czy wręcz politycznie. No bo dzisiaj przeciętny Amerykanin ma dużo mniej wolności. Jest ciągle śledzony, nie może wsiąść do samolotu bez przeszukania, jakby był terrorystą i tak dalej, i tak dalej. Także to są też dodatkowe elementy. No i jest jeszcze jeden problem i zabieracz wolności. Pracownik fizyczny jest bardziej wolnym człowiekiem. Dlaczego? Ponieważ jak on pracuje na taśmie montażowej w fabryce, to nie bierze jej do domu. A jeżeli ktoś pracuje głową, bo jest menedżerem, właścicielem firmy na przykład, to ma głowę ze sobą zawsze. I to jest trochę problematyczne. To jest dopiero umiejętność, żeby umieć to opanować, żeby być na wczasach i mieć głowę, czyli narzędzie swojej pracy, a mimo to nie pracować. Ekstremalnie trudna umiejętność. Niesamowicie trudna rzecz. A to też jest w jakimś sensie zabieracz wolności, bo wtedy zawsze jesteśmy w pracy. Także, co ciekawe, niejaki Karl Pilemer, badacz ludzi starszych, zapytał 1000 takich osób o to, czego się nauczyli w ciągu swojego życia, które już niebawem miało się zakończyć. I co ciekawe, nikt nie rekomendował nadmiernie ciężkiej pracy. Na zasadzie, wiecie co, młodzi, harujcie jak woły. Nikt tak nie powiedział, z 1000 osób. Nikt nie powiedział, żeby przedkładać wypłatę nad pasję. Czyli ci z nich, którzy na przykład mieli taką sytuację w życiu, że zostawili średnio płatną pracę, którą uwielbiali, na rzecz pracy w korpo, lepiej płatnej, której nienawidzili, wszyscy z nich mówili, żałuję tego. To była zła decyzja. Byli też tacy, którzy podjęli odwrotną decyzję, tak? Czyli zostawili dobrze płatną pracę, czy biznes, i zrobili coś mniejszego może, ale opartego o ich radość, pasję i tak dalej. I nikt z nich nie żałował. Wszyscy mówili, super, to były dobre decyzje. Cieszę się dziś na starość, że tak właśnie postąpiłem. Nikt też nie rekomendował porównywania się bogactwem ze znajomkami. Czyli ci, którzy mówili, kupiłem auto, bo inni mieli lepsze, żałowali. Mówili na starość, to był błąd. A ci, którzy mówili, przełknąłem to, że Rysiu jeździł czymś lepszym, mówili, kurczę, z perspektywy czasu widzę, to była dobra decyzja. Pospałem lepiej, żyłem spokojniej, Rysiu w którymś momencie popadł w straszne długi, a ja nie, zachowałem rodzinę, szczęście i tak dalej. Widzisz, to są ciekawe rzeczy. I to nas przenosi do punktu 8. Paradoksu człowieka i auta. Co to jest w psychologii? Znaczy, to nie jest pojęcie psychologiczne, ale tak tutaj jest to nazwane przez autora. Paradoks człowieka i auta mówi, że ludzie kupują drogie auto, to jest metafora, bo oczywiście reprezentacja, bo można wstawić tu drogi motor, dom, ciuchy i zegarek, obojętnie. W każdym razie, człowiek kupuje drogie auto po to, żeby pokazać się przed innymi. Bardzo często, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często, bo są oczywiście fani motoryzacji, tak? Ja lubię na przykład przyspieszenie i wtedy nawet gdyby to był Golf, ale by super przyspieszał, to nie robiłoby to problemu. A zresztą przecież niektóre Golfy świetnie przyspieszają. Nieważne, zostawmy to. W każdym razie większość ludzi kupuje drogie rzeczy po to, żeby się pokazać przed społeczeństwem. Bo jest coś takiego, co ja mam, czyli test bezludnej wyspy. Czy gdybyś miał się przenieść na bezludną wyspę i nikt by nie wiedział o tych twoich osiągnięciach finansowych, to które z nich faktycznie chciałbyś nadal mieć? Czy dalej chciałbyś mieć drogi zegarek? Czy dalej chciałbyś mieć drogie auto? Czy dalej chciałbyś mieć tak wielki dom, jakbyś nie mógł nikogo do niego zaprosić? Nie wszystkie, ale większość z tych rzeczy straciłby wtedy sens. Bo po co mi Ferrari, jak nie mam się przed kim pokazać w tym Ferrari? Niektóre byś zostawił, tak? Bo ktoś jest pasjonatem szybkich aut i on by chciał mieć swoje Ferrari nawet na bezludnej wyspie, bo go to kręci. I to jest spoko. To jest szukanie właściwej motywacji. Natomiast większość ludzi kupuje większość drogich rzeczy po to, żeby się pokazać, żeby pokazać status, że patrzcie, ja jestem fajny. Normalna sprawa. Dlatego ludzi szokuje. Jak ty możesz prowadzić program w Bentleyu, a nie używać zegarka? Ja nie mam zegarka, bo ja mam czas. I takie są fakty. Dlatego też mi niepotrzebny. A mnie nie obchodzą zegarki, ale ktoś lubi, w sensie jest fanem, podobają się. Dobrze. Każdy lubi coś innego. I to jest jak najbardziej spoko, natomiast już niespoko jest kupować drogie zegarki dlatego, żeby się popisać, żeby pokazać, żeby to, niech widzą, że cię stać i tak dalej. Bez sensu. I teraz to jest paradoks. Paradoks człowieka i auta polega na tym, że człowiek kupuje auto po to, żeby mieć szacun u ludzi, podczas gdy ludzie patrząc na człowieka w drogim aucie wcale nie budują sobie obrazu tego człowieka jako człowieka sukcesu, tylko robią jedną z dwóch innych rzeczy. Czyli Franek myśli, pokaże się w Mercedesie, będzie fajnie. pomyślą, że jestem super Franek. Gdy tak naprawdę ludzie robią dwie rzeczy, inne rzeczy. W ogóle ludzie mają cię gdzieś, Franku. Mają totalnie w D twojego Mercedesa i ciebie, bo oni myślą właśnie bardziej ciebie niż Mercedesa, bo albo po pierwsze interesuje ich sam samochód. Czyli ludzie nie patrzą na Franka, patrzą na samochód na zasadzie, jakie fajne auto. Też chciałbym na przykład takie mieć, albo jakie ma parametry, ile ma koni. Czyli koncentrują się na aucie, a nie łączą tego z tym człowiekiem. Tak samo jak na zegarku, drogiej koszuli i tak dalej. Jaka fajna koszula. Albo w ogóle traktują to jako miernik swojego sukcesu. Czyli dobra, takie auto kosztuje tyle, ja tyle nie mam, ile mi brakuje, też chciałbym mieć takie auto, to mnie inspiruje, to coś zrobię i tak dalej, albo czy już jestem blisko, czy daleko, a może jestem w ogóle człowiekiem porażką. Czyli zobacz, oni myślą albo o aucie, albo o sobie w kontekście tego auta, ale nie myślą o tobie. I to jest paradoks człowieka i auta. Ludzie kupują drogie rzeczy, żeby się popisać, gdy tak naprawdę, widząc te drogie rzeczy, wcale się nie popisują, bo wszyscy to mają gdzieś i wcale o nich nie myślą, o tych ludziach. Zapominają o nich. Lelo im to. I tyle. Myślą albo o tych konkretnych przedmiotach, że im się podobają, albo o sobie w kontekście tych przedmiotów jako miernik swojego sukcesu lub braku tegoż właśnie. Tak to działa. I to jest ten paradoks i to powoduje, że jak to zrozumiesz, to może sobie czasem odpuścisz i stwierdzisz, kurczę, skoro zakup drogiego zegarka, samochodu czy mieszkania w sumie nic mi nie da pod kątem społecznym, bo i tak ludzie to oleją. To pokazuje nam psychologia pieniędzy, że ludzie to i tak oleją. Będą to mieli gdzieś tak naprawdę i bardziej będą myśleli o sobie w tym kontekście. To może se daruję, może się nie będę aż tak kredytować, ryzykować i tak dalej. Poczekam albo kupię po prostu coś, co jest bardziej dla mnie, a nie dla pokazywania się, skoro i tak to nie działa. Zasada 9 w psychologii pieniądza. Bogactwo to to, czego nie widać. Piosenkarka Rihanna pozwała kiedyś swojego doradcę finansowego, gdy zbankrutowała. Pozwała go do sądu i tam się spotkali i ona go pozywała, no bo skoro ja zbankrutowałam, to znaczy, że mój doradca finansowy to jest normalnie jeden wielki wałek. I doradca tłumaczył się w taki sposób, mówiąc, autentyczna historia. Wysoki sądzie, ja próbowałem przez wiele lat wytłumaczyć Rihannie, że jak się wyda pieniądze, to się już ich nie ma. Ale ona nie kuma. No i oczywiście z tego, co kojarzę, sprawa skończyła się bez kary dla tego człowieka oczywiście, bo to ona popełniała błędy. To jest klasyka gatunku, że ludzie nawet jak już zarobią jakoś mniej lub bardziej fartem, bo celebryci to raczej zarabiają fartem niż jakimś takim, wiesz, w przewidywalny, powtarzalny sposób. W każdym razie, bogactwo to nie jest to, co widać. To nie jest to drogie auto, bo widzisz, jak tu mówi Morgan Housel, jeżeli jedzie ktoś autem za 100 tysięcy, to jedyne, co możesz wnioskować, to, że on nie ma tych 100 tysięcy w gotówce, bo ma je w aucie. Mało tego, być może, tego już nie wiemy, może on nigdy nie miał tych 100 tysięcy, bo może to jest auto w leasingu czy najmie. Mało tego, on może nigdy nawet nie miał takiego auta, ponieważ może to jest auto jego kolegi. Nic nie wiemy. Nic. Ponieważ bogactwo to jest to, czego nie widać. Najlepszym sposobem pozbycia się pieniędzy jest je wydać. I na ciekawą rzecz zwraca właśnie Morgan Housel w tej książce, że my, jak chcemy być milionerami, to tak naprawdę my nie chcemy mieć miliona. My chcemy wydać milion. No nie? Być milionerem, co to dla ciebie znaczy? Prawdopodobnie pierwsza myśl to jest, co byś se kupił. A nie, że wchodzę na konto i tam milion. I tak jest. Standardowo zawsze. Do końca moich dni. Co najmniej milion. Nikt tak nie myśli. Znaczy, nie nikt. Bo milionerzy tak myślą i przyszli prawdziwi milionerzy też tak myślą. Ale to są nieliczni ludzie. Cała reszta myśli, no bycie milionerem znaczy wydać milion. Bogactwo jest tam, gdzie tego nie widać. Przecież nie wrzucasz screenów z konta bankowego. Bogaci ludzie tego nie robią. Więc to, że ktoś się pokazuje w koszulce od Armaniego i w nowym Mercedesie, to świadczy o kompletnie niczym. Może to świadczyć o tym, że umie fałszować zdolność kredytową, że był ostatnio na wczasach w Turcji i kupił sobie fałszywe koszulki od Armaniego. Albo że pieniądze, które ja bym wrzucił na giełdę, to on wydał na oryginalną koszulkę. No nie wiemy, o czym to świadczy, ponieważ bogactwo jest tam, gdzie nie widać i dlatego nie ma sensu kierować się zewnętrznymi niby oznakami bogactwa, które wcale tymi oznakami nie są. Nie ma sensu na to patrzeć. Bogactwo jest tam, gdzie tego nie widać, dlatego też bogactwo to są niekupione auta, niekupione zegarki, niekupione luksusy, niekupione pięciogwiazdkowe noclegi. Tam jest bogactwo. Ok? I te wszystkie rzeczy niekupione, a zainwestowane w przyszłości mogą wygenerować duży sukces, rezerwę finansową i część z tej rezerwy będzie można wydać na fajne rzeczy. Wtedy. Tak działa prawdziwe bogactwo. I to jest właśnie to. Także 9 zasad bogactwa mamy na dzisiaj. Sporo wiedzy, ale będzie jeszcze więcej. Bądź tu za 2 tygodnie w kolejnym odcinku, ponieważ tam omówimy kolejne 9, bo jest ich aż 18. One są wszystkie komplementarne, więc zapisz sobie przypomnienie, że co czwartek o 20 tutaj wiedza, potęga wiedzy. A tym razem bardzo mądrze, bo to nie moja wiedza, ja jestem pospolity głupek, jak wiadomo, powszechnie, tylko wiedza porządnego człowieka, który ma wiele sukcesów i jednocześnie przebadał wiele rzeczy, a jednocześnie zna się potężnie na inwestycjach. Także zachęcam Cię gorąco, żeby stosować tę wiedzę o psychologii pieniędzy z dzisiaj, jak i żeby za 2 tygodnie w kolejnym Biznesie 2.0 poznać kolejne 9 zasad. Zachęcam Cię, żeby wejść na ekspertia.com.pl po książki zarówno dla Twoich dzieci, które nauczą się języków, nawyków czy oszczędzania, jak i dla Ciebie 48-godzinna doba, nawyki 2.0, 138, nasza turbo książka o marketingu. Gorąco zachęcam, ekspertia.com.pl. I pamiętaj, że na instytutlingwistyki.pl, link masz pod tym nagraniem, możesz zdobyć kurs języka ukraińskiego przedpremierowo. On teraz powstaje, jest gotowy około 20% i dlatego w przedpremierze jest cena niższa, jedyne 597 zeta. Także wydaje mi się to dobre, jak na umiejętność, która może wznieść Twój biznes na wyżyny, w sensie dać Ci dostęp do 3 milionów nowych klientów, do których na pewno na 99% Twoja konkurencja nie będzie próbowała trafić. Także zachęcam Cię gorąco. Dzięki bardzo. To tyle na dziś. Widzimy się już wkrótce za tydzień w wywiadzie w Ekspercie w Bentleyu, a za 2 tygodnie tutaj w Biznesie 2.0, gdzie omówię kolejne zasady psychologii bogactwa. Wszystkiego dobrego. Cześć!